Teraźniejsza prawda numer 96. Wrzesień, październik 1938 roku. Oczyszczenie i poświęcenie Lewitów w wieku Ewangelii. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 8, wersety od 15 do 26. Angielska teraźniejsza prawda z 1931 roku, strony od 69 do 76 i od 85 do 90. Ciąg dalszy. Oprócz tego, nasza uwaga jest także zwrócona na cielca ofiary całopalenia w wersecie 8. Nie mamy rozumieć, iż ten drugi cielec jest ofiarą na jeszcze jedną ofiarę, którą nasz Pan miał uczynić z siebie osobiście. On uczynił jedną i tylko jedną i tylko jedną ofiarę z siebie osobiście. Żydów, rozdział 6, werset 27, rozdział 10, werset 14, Rzymian, rozdział 6, wersety 8 i 9, i ona nie potrzebuje powtarzania, tak jak ta z figuralnego cielca. Jeżeli więc ofiara całopalenia nie figuruje drugiej ofiary, którą nasz Pan miał złożyć, to co ona reprezentuje? Odpowiadamy, ona reprezentuje boskie zamanifestowane przyjęcie ofiary naszego Pana, cienie przybytku, strona 81, paragraf 4, strona 82, paragraf 1, strona 90, paragraf 3. Jak my wiemy, że ofiara całopalenia reprezentuje boskie objawione przyjęcie ofiary, której ona była ofiarą całopalenia? Odpowiadamy, że było to tylko z ofiarami całopalenia, że Bóg połączył specjalny znak przyjęcia, co można widzieć z abrahamowego ofiarowania Izaka, jako ofiarę całopalenia, co było objawione, jako przyjęte, przez danie przymierza pod przysięgą. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 22, wersety 2, 7, 8, 13 i od 16 do 18. Z ofiary całopalenia Aarona, trzecia Mojżeszowa, rozdział 9, wersety 23 i 24, Dawida, pierwsza Kronik, rozdział 21, wersety 26 i 27, Salomona, druga Kronik, rozdział 7, wersety od 1 do 3 i Eliasza, pierwsza Królewska, rozdział 18, wersety od 36 do 39. To, że te ofiary były przyjęte, było objawione przez ogień. W pozafigurze Bóg objawia swoje przyjęcie ofiary w rozmaite sposoby dla różnych klas, na przykład, w tysiącleciu On objawi swoje przyjęcie ofiary Chrystusa za świat przez błogosławieństwa restytucyjne wtedy istniejące. Podczas wieku Ewangelii On objawia swoje przyjęcie ofiary naszego Pana za Kościół przez zlanie na Kościół swego Ducha Świętego, prawdę i przywileje służenia jej i cierpienia dla prawdy. Do żadnego z tych objawień boskiego przyjęcia ofiary Chrystusa nie odnosi się werset 8, ponieważ ofiara całopalenia, o której tam jest mowa, odnosi się do tymczasowo usprawiedliwionych, to jest, do Lewitów wieku Ewangelii. A jak Bóg objawił swoje przyjęcia ofiary Chrystusowej za tych? Jeżeli możemy odpowiedzieć na to pytanie właściwie, to będziemy przygotowani lepiej zrozumieć stanowisko ofiary całopalenia podanej w wersecie 8. Bóg objawił swoje przyjęcie ofiary Chrystusa za tymczasowo usprawiedliwionych, wpierw przez przebaczenie im ich grzechów tymczasowo, drugie, przez przypisanie im sprawiedliwości Chrystusowej tymczasowo, trzecie, przez przyjęcie ich w przyjacielstwo z sobą, czwarte, przez przygotowanie ich do służby lewickiej podczas wieku Ewangelii, piąte, przez danie im sposobności wzrastania w wiedzy lewickiej, charakterze i służbie, szóste, przez posunięcie ich naprzód ku poświęceniu, i siódme, przez zaproszenie ich do poświęcenia. Ostatnie trzy objawienia nie były rzeczywiście przygotowaniami do urzędu lewickiego, lecz jako przygotowania do kapłaństwa, ofiarowane tymczasowym lewitom, którzy byli wierni w ich tymczasowym usprawiedliwieniu. Z faktów przygotowujących do usprawiedliwienia w tej sprawie, wnioskujemy, że cielec ofiary całopalenia tyczył się szczególnie pierwszych trzech powyżej wymienionych manifestacji boskiego przyjęcia ofiary Chrystusa odnośnie usprawiedliwionych z wiary. Lecz akuratna rola, jaką te dwa cielce odgrywają w pozafigurze wersetu 8, nie może być zrozumiana, dopóki nie zrozumiemy poza figury ofiary śniednej. W cieniach przybytku strona 111, paragraf 2, mamy podane znaczenie ofiary śniednej. Tam nasz pastor mówi, że ona reprezentuje chwałę i cześć ofiarowaną Jehowie. Gdy mówimy o chwaleniu Boga, to mamy na myśli mówienie i czynienie tego, co odbija sławę, zaszczyt na Niego w Jego osobie, charakterze, planie i działach, tak jak, na przykład, chwalilibyśmy pana Edisona, gdy mówilibyśmy o nim rzeczy, które odbijają zaszczyt na niego w jego dziełach wynalazku. My czcimy Boga, nie tylko, jak wielu myśli, wyłącznie przez modlitwę i pieśni, lecz także czynimy to przez służenie Jemu i Jego sprawie całym sercem. Że taka służba również jest oddawaniem czci, jest widoczne z paralelizmu Ewangelii Mateusza rozdziału 4 wersetu 10 i z tego, co szatan chciał, aby nasz Pan uczynił jemu, to jest, zupełnie poddał się szatanowi w służbie. Następujące wersety dowodzą, że czcić także znaczy służyć. Psalm 45 werset 11, Ewangelia Mateusza rozdział 15 werset 9, Dzieje Apostolskie rozdział 18 werset 13, rozdział 24 werset 14, Żydów rozdział 1 werset 6, Objawienie rozdział 11 werset 1, rozdział 14 wersety 9 i 11, rozdział 16 werset 2, rozdział 20 werset 4. Jak więc pozafiguralna ofiara śniedna jest ofiarowana? Przez służenie sprawie Bożej wiernym głoszeniem Jego prawdy, która odzwierciedla sławę na Jego osobę, charakter, słowo i dzieła. Więc ofiara ta śniedna jest ofiarowana przez usługiwanie prawdą pańską we właściwym duchu. To jest przedstawione w ofierze śniednej składającej się z mąki pszennej, reprezentującej pokarm duchowy, zagniecionej z oliwą, reprezentującej ducha wyrozumienia. Więc ofiara śniedna pokazuje, jak ta ofiara jest wykonana, to jest, przez wierną służbę dla Boga głoszeniem prawdy. 7. Formy ofiary. Ze względu na fakt, że trzy formy figuralnych ofiar są nam dane pod uwagę w wersecie 8, dobrze będzie, jeśli na chwilę zastanowimy się nad wszystkimi formami figuralnych ofiar, porównywując i przeciwstawiając jedną z drugą i to, co one figurują. Zaznaczamy, że każda odmienna forma figuralnej ofiary nie przedstawia odmiennej formy pozafiguralnej ofiary, lecz odmienne fazy pozafiguralnej ofiary. Na przykład, nasz Pan ofiarował pozafiguralną ofiarę za grzech, ofiarę całopalenia, ofiarę śniedną, ofiarę pokoju, ofiarę dobrowolną, ofiarę dziękczynną i ofiarę chwalącą. To nie znaczy, że on ofiarował siedem różnych ofiar. Ze swej własnej osoby on ofiarował tylko jedną. Jednakowoż on ofiarował poza figury powyżej wymienionych siedmiu ofiar. Co one znaczą? Siedem różniących się zarysów jego jednej ofiary, jak następują. Jego ofiara za grzech pokazuje nam grzech gładzący charakter jego ofiary. Jego ofiara całopalenia pokazuje nam skutek tej ofiary na Boga, to jest, Ona sprawuje okazane przyjęcie tej ofiary przez Boga. Jego ofiara śniedna nasuwa na myśl, że on dokonał swoją ofiarę przez służbę prawdy, która odzwierciedlała sławę, zaszczyt na Ojca względem jego osoby, charakteru, planu i pracy. Jego ofiarowanie ofiary pokoju podaje na myśl, że jego ofiara była wypełnianiem jego ślubów i przymierza ofiary, uczynionych przez niego Bogu. Jego ofiara dobrowolna podaje nam myśl o jego dokonaniu swej ofiary najdobrowolniej i najchętniej. Jego ofiara dziękczynna nasuwa nam myśl, że ofiara Chrystusa była zgodna z miłością obowiązkową, sprawiedliwością, która zastosowana względem Boga, zawsze posiada wdzięczność, jako należącą się Bogu, a która nigdy nie była dokonana wbrew miłości obowiązkowej. A ostatecznie, ofiara czci lub chwały nasuwa myśl, że ofiara Chrystusa była przepełniona i złożona bezinteresowną miłością. Do tych samych faz jednej ofiary Kościoła mamy aluzję w typach. Przeto te siedem figuralnych ofiar nie figuruje siedem pozafiguralnych ofiar, lecz siedem różnych faz tej jednej ofiary Chrystusa i jednej ofiary Kościoła. Pewne takie fazy znajdą swoje pozafigury w poświęconej służbie świata w następnym wieku. Z powyższymi wyjaśnieniami jesteśmy przygotowani zrozumieć pozafigury wersetu 8 i przez to wyrozumienie możemy widzieć cudną łączność wskazaną nam pozafiguralnie między wersetem 7 a 8. Werset 8 nasuwa, że poza figurą ofiary śniednej jest głoszenie prawdy, lub prawd, które przynoszą Bogu chwałę, a zaś ofiara za grzech, o której tu jest mowa w tej łączności, nasuwa myśl, że to głoszenie jest o pojednawczej śmierci Chrystusa, a ofiara całopalenia, do której się tu odnosi z ofiarą śniedną, nasuwa myśl, że dotyczące ogłoszenie jest takie, które wyjaśnia, jak Bóg objawia swoje przyjęcie pojednawczej śmierci Chrystusa. To On czyni, w łączności z czynnością, do której sprawy doszły, o ile się tyczy wersetu 8, przez obiecane przez względne głoszenie przebaczyć żałującemu, wierzącemu grzesznikowi, przypisać mu sprawiedliwość Chrystusową i przyjąć go w przyjacielstwo, społeczność, pokój z Bogiem. Łączność pomiędzy wersetem 8, który symbolizuje kazanie o łasce i miłosierdziu Bożym żałującym, a wersetem 7 jest taka. Werset 7 pokazuje jak zastosowanie prawa zakonu tym, którzy dają posłuch, przyprowadza ich do upamiętania się, a następnym krokiem jest kazanie Ewangelii, te elementy Ewangelii, które sprawiają usprawiedliwiającą wiarę żałującym grzesznikom, co nam nasuwa werset 8. A więc poza figura pokazuje bardzo cudną teoretyczną i praktyczną łączność istniejącą pomiędzy wersetami 7 i 8. Umiłowani, czy to nie był porządek dotyczących wypadków w naszych doświadczeniach, gdyśmy byli w drodze do usprawiedliwienia? Każda poświęcona osoba, spoglądając wstecz na drogę, którą była wyprowadzona z pozafiguralnego obozu ku bramie pozafiguralnego dziedzińca, poznaje, że jej doświadczenia były około linii tych pozafigur, któreśmy nadmienili względem wersetów 7 i 8, które, rozumie się, potwierdzają to wyjaśnienie jako faktyczne. Wersety, któreśmy podali na dowód, pokazują, że to jest zgodne z Pismem Świętym. Lecz przyjrzyjmy się bliżej poza figurze wersetu 8, ażeby jaśniej zobaczyć jego pozafiguralne nauki. Jest to przecież prawdą, że potem, gdy narzędzia pańskie w wypełnieniu poza figur wersetu 7 przyprowadziły nas do opamiętania się, one, to są ci oni, którzy wezmą cielca, i tak dalej, werset 8. Przecież głosiły, ofiara śniebna, elementy poselstwa Ewangelii, połączonego z usprawiedliwieniem, jako jedyne lekarstwo na zginiony i upadły stan, o którym ze smutkiem wielkim dowiedzieliśmy się, jako żałujący grzesznicy. Rzymian rozdział 8 wersety 3 i 4, rozdział 5 werset 6, Dzieje Apostolskie rozdział 4 werset 12. Takie kazanie przedstawiało miłość Bożą ku zginionej i potępionej ludzkości dla ich zbawienia z przekleństwa. 5 Mojżeszowa rozdział 23 werset 5, Izajasza rozdział 38 werset 17, Jeremiasza rozdział 31 werset 3, Efezów rozdział 2 wersety 4 i 5, Tytusa rozdział 2 werset 11, rozdział 3 werset 4, 1 Tymoteusza rozdział 2 werset 4, rozdział 4 werset 10. To kazanie dalej przedstawiło fakt, iż jego miłość dla zgubionej ludzkości była tak wielką, że on dał swego jednorodzonego syna na śmierć, ażeby stał się ofiarą za grzech za ludzkość. Izajasza rozdział 53 wersety od 4 do 12, Ewangelia Jana rozdział 3 wersety 16 i 17, Rzymian rozdział 5 wersety 6 i 8, rozdział 8 werset 32, 2 Koryntów rozdział 5 wersety 18 i 21, 1 Tymoteusza rozdział 2 werset 5, 1 Jana rozdział 4 wersety 9 i 10. Takie kazanie także ogłosiło, że Chrystus był bez grzechu. Psalm 45 werset 7, Izajasza rozdział 42 werset 21, rozdział 53 werset 9, Zachariasza rozdział 9 werset 9, Ewangelia Łukasza rozdział 1 werset 35. Ewangelia Jana rozdział 8 werset 46, Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 14, Żydów rozdział 4 werset 15, 1 Piotra rozdział 1 werset 19, 1 Jana rozdział 3 werset 5. To kazanie dalej przedstawiło myśl, że on był stosowny na ofiarę za grzech. Izajasza rozdział 53 wersety od 10 do 12, Rzymian rozdział 8 werset 3. Takie kazanie o Chrystusie, jako ofierze za grzech pokazało, że on aktualnie umarł za nasze grzechy, jako ofiara za grzech, złożona za nas. Ewangelia Mateusza rozdział 20 werset 28. Ewangelia Jana rozdział 1 werset 29, rozdział 3 wersety od 14 do 17, rozdział 6 werset 51, rozdział 10 wersety 11 i 17, Dzieje Apostolskie rozdział 20 werset 28, 1 Koryntów rozdział 5 werset 7. Rozdział 8 werset 11, rozdział 15 werset 3, Galatów rozdział 1 werset 4, rozdział 3 werset 13, rozdział 4 wersety 4 i 5, Żydów rozdział 2 werset 9, rozdział 9 wersety 26 i 28, rozdział 10 werset 12, rozdział 13 wersety 11 i 12, 1 Piotra rozdział 1 wersety 18 i 19, rozdział 2 wersety 21 i 24, rozdział 3 werset 18. To kazanie na ostatku podało myśl, że jego ofiara za grzech była skuteczna dla ubłagania. Izajasza rozdział 53 wersety od 4 do 12, Daniela rozdział 9 wersety 24 i 26, Rzymian rozdział 3 wersety od 24 do 26, 2 Koryntów rozdział 5 wersety 19 i 21, Kolosensów rozdział 1 werset 20, Żydów rozdział 1 werset 3, Ewangelia Jana rozdział 1 werset 7, rozdział 2 werset 2, rozdział 4 werset 10. Nie ma żadnej wątpliwości, że od zesłania Ducha Świętego do obecnego czasu te rzeczy były głoszone żałującym za grzechy przez narzędzia, które Chrystus użył ku nim, a które wymieniliśmy w poprzednich paragrafach. Obietnice kazane pokutującym. W wyjaśnieniu poza figury ofiary za grzech, boska czynność, wynikająca z przedstawienia jemu takowej, nie jest włączona, i z tej przyczyny nie jest podana w poprzednim paragrafie, który jest ograniczony do rzeczy głoszonych, jako poza figury przyprowadzenia ofiary cielca za grzech. Ta boska czynność jest podana jako poza figura przyprowadzenia ofiary całopalenia, która, jak to widzieliśmy, reprezentuje boskie objawione przyjęcie ofiary za grzech. Ta czynność boska dotycząca usprawiedliwionych z wiary, jak to podano powyżej, jest trojaka: po pierwsze, przebaczenie grzechów, po drugie, przyczytanie sprawiedliwości Chrystusowej, po trzecie, przyjęcie pokutującego i wierzącego grzesznika w przyjaźń. Wszystkie trzy z tych aktów są wyłącznie aktami Ojca, ponieważ On sam jest początkującą przyczyną usprawiedliwienia, do Rzymian rozdział 8 werset 33, które składa się z przebaczenia grzechów i przypisania sprawiedliwości Chrystusowej, a jako wynik tych dwóch rzeczy, pokój, przyjaźń, jest ustanowiona pomiędzy Bogiem i tymi, którzy są usprawiedliwieni. Nie mamy rozumieć, że przyniesienie ofiary za grzech, werset 8, reprezentuje śmierć Chrystusa, ponieważ Jego śmierć nastąpiła zanim poza figura wersetu 8 się zaczęła. Jeżeli więc ona nie reprezentuje tej śmierci, to co wtedy reprezentuje? Odpowiadamy, reprezentuje kazanie, ofiarę śniedną, o śmierci Chrystusa. Ewangelia Łukasza rozdział 24 werset 27, od dnia zesłania Ducha Świętego i nadal aż do końca wieku Ewangelii, ponieważ pamiętajmy, że werset 8 reprezentuje rzeczy czynione, potem, werset 8, po nastąpieniu żalu za grzechy, według wersetu 7, w przewidzianych Lewitach wieku Ewangelii. Więc Chrystusowa ofiara za grzech była skończona zanim rzeczy wersetu 8 mogły się wypełnić w poza figurze. Ani też przyniesienie ofiary całopalenia wersetu 8 nie reprezentuje boskiego objawionego przyjęcia Chrystusowej ofiary za grzech, lecz głoszenie myśli, które określają ten akt. Lecz z natury tej sprawy głoszenie myśli, które Bóg wykonuje w czynach objawiających Jego przyjęcie ofiary Chrystusowej za grzech, musi, dla każdej jednostki w drodze do usprawiedliwienia, poprzedzić te same objawiające czyny, ponieważ to głoszenie jest środkiem do wzbudzenia usprawiedliwiającej wiary, która musi być wzbudzona zanim usprawiedliwienie nastąpi, a jak wiemy usprawiedliwienie składa się z dwóch części, czynów. Usprawiedliwienia i pokoju wynikającego z boskiego objawionego przyjęcia Chrystusowej ofiary za grzech, o ile ten akt tyczy się stanu spraw omawianych w wersecie 8. Przeto werset 8 odnosi się wyłącznie do głoszenia prawd o pozafiguralnej ofierze za grzech i ofierze całopalenia, a nie do wykonania ofiary za grzech i ofiary całopalenia. I to jest figuralnie pokazane przez werset 8 w połączeniu ofiary śniednej z tymi pozostałymi dwiema. Widzieliśmy, iż jest to faktem z naszego i innych doświadczeń, jak również biblijną nauką, że Bóg dał, aby były głoszone żałującemu grzesznikowi prawdy tyczące się Chrystusa jako ofiary za grzech. Teraz chcemy wykazać, iż jest także faktem, że podczas wieku Ewangelii, według naszych i innych doświadczeń i nauki Pisma Świętego, prawdy, tyczące się boskiego objawionego przyjęcia ofiary za grzech, to jest, pozafiguralnej ofiary całopalenia, były głoszone żałującym z rozkazu Bożego. Rozumiemy, że takie kazanie jest zobrazowane w mowie wersetu 8, potem, po uczynieniu tego, co jest podane w wersecie 7, wezmą cielca młodego, na ofiarę całopalenia. Zobacz werset 12, z ofiarą jego śniedną mąki pszennej, zagniecionej z oliwą. Mąka, która prezentuje zupełnie szczegółowe zarysy danych prawd przedstawionych, a oliwa reprezentuje ducha wyrozumienia, w którym te prawdy powinny być wykładane. Pierwsza z tych prawd, objęta w ofierze całopalenia i ofierze śniednej z punktu zapatrywania wersetu 8, jest, że Bóg, jako pierwsze okazanie swego przyjęcia Chrystusowej ofiary za grzech, przebacza grzechy żałującemu i wierzącemu grzesznikowi, a druga z tych prawd jest, że takim grzesznikom Bóg przypisuje sprawiedliwość Chrystusową. Te dwie prawdy określają boskie akty w usprawiedliwieniu, ponieważ Bóg usprawiedliwia przez przebaczenie grzechów danej osobie i przez przypisanie jej sprawiedliwości Chrystusowej. Przez te dwie rzeczy wierzący jest przyprowadzony do harmonii z prawem Bożym, ponieważ przez przebaczenie mu jego grzechów Bóg znosi potępienie prawa, zakonu, za jego przeszłe grzechy. Rzymian rozdział 3 wersety 25 i 26, i przez przypisanie mu sprawiedliwości Chrystusowej, one zmusza go poczytalnie wykonać wymagania zakonu, to jest, być odtąd sprawiedliwym. Rzymian rozdział 8 wersety 3 i 4, rozdział 10 werset 4. Naturalnie, jako wynik takiego usprawiedliwienia, przyjaźń, pokój, nastąpi pomiędzy Bogiem a nim, jako trzeci zarys boskiego objawionego przyjęcia ofiary Chrystusowej za grzeszników. Rzymian rozdział 5 werset 1. Zgodnie z tym, przez usprawiedliwienie wierzącego grzesznika i przyjęcie go w przyjaźń, Bóg wyraźnie okazuje, że on przyjął ofiarę Chrystusową za grzeszników. Jak mogłoby to być okazane jeszcze jaśniej? Iż Biblia uczy, że boskie przebaczenie żałującemu i wierzącemu grzesznikowi jest dowodem boskiego przyjęcia ofiary Chrystusowej za grzech, jest jawnym z wielu tekstów. Następujące są niektóre z tych, Izajasza rozdział 53 wersety od 10 do 12, Zachariasza rozdział 9 werset 10. Od rozdziału 12 wersetu 10 do rozdziału 13 wersetu 1, Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 28, Dzieje Apostolskie rozdział 5 werset 30, rozdział 13 werset 38, Rzymian rozdział 3 wersety od 24 do 26, rozdział 4 wersety 7. 8 i 25, rozdział 5 wersety od 9 do 12, Efezów rozdział 1 werset 7, rozdział 2 wersety od 13 do 16, rozdział 4 werset 32, rozdział 5 werset 2, Kolosensów rozdział 1 wersety 14 i od 20 do 22, rozdział 2 werset 14, 1 Tesaloniczan rozdział 1 werset 10, Żydów rozdział 9 wersety 14, 22 i od 24 do 29, rozdział 10 werset 18, 1 Jana rozdział 1 wersety 7 i 9, rozdział 2 wersety 1, 2 i 12. Że Bóg rozkazał głosić takie przebaczenie grzechów, jako część poselstwa Ewangelii, jest nauką Pisma Świętego i jest widoczne z następujących wersetów. Ewangelia Łukasza rozdział 24 werset 27, Ewangelia Jana rozdział 20 werset 23, Dzieje apostolskie, rozdział 1, werset 8, rozdział 2, wersety 38 i 39, rozdział 3, wersety 19 i 26, rozdział 4, wersety od 17 do 22, rozdział 5, wersety 31 i 32, rozdział 13, werset 38, rozdział 26, wersety od 16 do 18. Na pewno takie poselstwo było kazane przez apostołów, o czym wiele z powyższych wersetów dowodzi, i to samo było głoszone podczas całego wieku. My, którzyśmy doświadczyli usprawiedliwienia, wiemy, że potem, gdy zakon dokonał swej pracy uskutecznienia żalu w nas, nie tylko śmierć naszego Pana była nam głoszona jako ofiara za grzech, lecz że za zasługę tej śmierci Bóg przebaczy nam nasze grzechy, jeśli będziemy mieli odpowiednią wiarę. Przeto z doświadczenia wiemy, że kazanie o przebaczeniu za zasługę Chrystusową się odbywało, to jest, że ten zarys Chrystusowej ofiary całopalenia był głoszony, w łączności z ofiarą śniedną. Dalej wiemy z Pisma Świętego i z naszych i drugich doświadczeń, że druga faza Chrystusowej ofiary całopalenia była kazana, w łączności z ofiarą śniedną, podczas całego wieku Ewangelii. Tym drugim zarysem Chrystusowej ofiary całopalenia jest boskie przypisanie sprawiedliwości Chrystusowej żałującym i wierzącym grzesznikom. Biblia z pewnością uczy, że Bóg takim przypisuje sprawiedliwość Chrystusową. Taka rzecz musiałaby być uczyniona, ażeby nas utrzymać w stanie usprawiedliwionym, ponieważ naturalne i mojżeszowe prawo, zakon, nie tylko wymaga śmierci grzesznika, ale także wymaga doskonałego posłuszeństwa od wszystkich pod nim, a takie posłuszeństwo możemy oddać tylko poczytalnie, to jest, przez przypisaną sprawiedliwość Chrystusową. To jest to, co te wersety znaczą, które uczą, że On jest naszą sprawiedliwością i doskonałością. Rzymian rozdział 10, werset 4. 1 Koryntów rozdział 1, werset 30, Kolosensów rozdział 2, werset 10, 2 Koryntów rozdział 12, werset 9. To jest także to, co te wersety znaczą, które mówią nam, że jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę, wierność, sprawiedliwość Chrystusową. Rzymian rozdział 3, wersety 21 i 22, Galatów rozdział 2, werset 16, rozdział 3, werset 22, Filipensów rozdział 3, werset 9. Rozumie się, taka sprawiedliwość nie mogła być inaczej uczyniona naszą natychmiastowo, jak tylko przez przypisanie. Możemy widzieć, jak ona może być uczyniona czyjąś przez uczynki w tysiącleciu, to jest, aktualnie, ponieważ tysiąc lat wysiłku z pomocą usługi Chrystusa może uczynić ją jego przez uczynki. Jeremiasza rozdział 23, wersety 4 i 6, rozdział 33, wersety od 14 do 17. Lecz jest niemożliwym, aby ona stała się czyjąś natychmiastowo w jaki inny sposób, jak tylko przez przypisanie, a ponieważ ona staje się naszą od momentu, kiedy wierzymy odpowiednio, więc ona musi się stać naszą przez przypisanie. Tak więc apostołowie głosili ją żałującym, jak to powyższe cytaty dowodzą. Także drudzy od tego czasu głosili ją żałującym grzesznikom. Każdy z nas wie z doświadczenia, że gdy byliśmy w stanie żalu za grzechy, to Pan nasz sprawił, aby poselstwo było nam głoszone, że Bóg przyjął ofiarę Chrystusową i udowodni nam, że On to uczynił, przez przypisanie nam sprawiedliwości Chrystusowej, jeżeli serdecznie uwierzymy w Jego obietnicę, że On tak czyni. Przeto wiemy, że poza figura drugiego zarysu Chrystusowej ofiary całopalenia była kazana podczas całego wieku Ewangelii. Ostateczna obietnica żałującym za grzechy. Także trzeci zarys tej ofiary całopalenia, pokój z Bogiem, był kazany podczas całego wieku Ewangelii. Grzech w ostatecznej analizie jest odrzuceniem i wystąpieniem przeciw i buntem przeciwko Bogu. Przez popełnienie grzechu człowiek usuwa się spod poddania się Bogu i staje się poddanym nieprzyjacielowi Bożemu, szatanowi. Wskutek tego, grzech czyni Boga nieprzyjacielem grzesznika i odłącza go od Boga tak dobitnie, że Bóg dalej nie ma społeczności i przyjaźni z grzesznikiem. On tym sposobem jest odstręczony od grzesznika, trzymając się z dala od niego. Że grzesznicy są obrzydliwością Panu, Biblia daje nam wiele świadectwa. 4 Mojżeszowa rozdział 22 werset 32, 5 Mojżeszowa rozdział 25 werset 16, rozdział 32 werset 19, 2 Samuelowa rozdział 11 werset 27, 1 Królewska rozdział 14 werset 22, Psalm 5 wersety od 4 do 6, Psalm 10 werset 3, Psalm 11 werset 5, Psalm 78 werset 59, Psalm 106 werset 40, Przypowieści Salomonowe rozdział 3 werset 32, rozdział 16 wersety od 16 do 19, rozdział 15 wersety 8, 9 i 26, rozdział 21 werset 27. Izajasza rozdział 43 werset 24, Jeremiasza rozdział 25 werset 7, Abakuka rozdział 1 werset 13, Zachariasza rozdział 8 werset 17, Ewangelia Łukasza rozdział 16 werset 15, Objawienie rozdział 2 wersety 6 i 15. Także liczne wersety uczą, że przez grzech Bóg jest odłączony od grzesznika i trzyma się z dala od niego. 5 Mojżeszowa rozdział 31 werset 17, Jozuego rozdział 7 werset 12, 2 Kronik rozdział 24 werset 20, Joba rozdział 13 werset 24, rozdział 23 wersety 3, 8 i 9. Psalm 78 wersety od 59 do 61, Izajasza rozdział 59 wersety 1 i 2, rozdział 64 werset 7, Ezechiela rozdział 23 werset 18, Ozeasza rozdział 9 werset 12, Amosa rozdział 3 wersety 2 i 3, Michasza rozdział 3 werset 4, Ewangelia Łukasza rozdział 13 werset 27. Jedna z najstroższych przykrości prawdziwie żałujących jest ich przytomność, że są w niełasce Bożej i obrzydzeniu i trzymani z dala od Niego przez Jego ukrycie swej twarzy, łaski, od nich. 2 Samuelowa rozdział 24 werset 10, Psalm 38 wersety 3 i 4. Izajasza rozdział 64 wersety od 5 do 7. A jeden ze sposobów, jaki Bóg ma na okazanie swego przyjęcia ofiary Chrystusowej, jest usunięcie swej nieprzyjemności od żałującego wierzącego grzesznika i przyjęcie go w przyjaźń i społeczność. Następujące wersety są niektórymi z tych, co tak uczą. Izajasza rozdział 12 werset 1, rozdział 27 werset 5, rozdział 48 werset 18, rozdział 53 werset 5, Ewangelia Łukasza rozdział 1 werset 79, Rzymian rozdział 5 werset 1, Efezów rozdział 2 wersety od 14 do 16. Kolosensów rozdział 1 werset 20. Ten fakt był głoszony, Ofiara śniedna, przez apostołów. Dzieje apostolskie rozdział 10 werset 36, Rzymian rozdział 10 werset 15, Efezów rozdział 2 werset 17. To było czynione przez narzędzia pańskie od tego czasu, i my wiemy z naszego własnego doświadczenia, że gdy byliśmy w najgłębszym żalu, to było nam głoszone pocieszające poselstwo, że śmierć Chrystusowa jest skuteczna na usunięcie nieprzyjemności Bożej od nas i na uczynienie Boga przyjacielem naszym. Przeto widzimy, że pozafiguralna ofiara śniedna przyniosła nam zapewnienie o tym zarysie pozafiguralnej ofiary całopalenia. Więc Biblia i nasze i drugich doświadczenia dowodzą, że każdy zarys pozafiguralnej ofiary całopalenia był głoszony przewidzianym usprawiedliwionym z wiary podczas wieku Ewangelii. Znowu dajemy nacisk na myśl, że werset 8 odnosi się pozafiguralnie wyłącznie do głoszenia tych zarysów Ewangelii, które są stosowne do przyciągnięcia prawdziwie żałujących do wiary. To głoszenie nie określa skutku, jaki ono ma na nich, to jest, że sprawuje wiarę w nich do tego stopnia, że zostają usprawiedliwieni. Ono tylko określa część, jaką mają boskie żywotne i nieżywotne narzędzia w działaniu na żałującym, zanim oni zaczną wierzyć. Skutek zamierzony, aby był osiągniony przez ich głoszenie, chociaż nie jest podany w wersecie 8, jest podany w wersecie 12, co będziemy widzieli, gdy przystąpimy do wykładu tego wiersza. Lecz gdy się zastanawiamy nad figuralną pracą odłączenia wersetu 6, figuralną pracą oczyszczenia wersetu 7 i nad figuralnym wzięciem do ręki tych trojakich ofiar wersetu 8, i wtedy zastanowimy się nad tym, co było podane powyżej, jako pozafigury tych, i do tego porównamy te sugestywne pozafigury z należytymi naukami biblijnymi i doświadczeniami drugich i naszymi, to zgodność tych wszystkich rzeczy okazuje naszym sercom i umysłom, że Pan dał nam prawdziwe wyrozumienie tych figur. To jest dodatkiem do dowodów potwierdzających naukę naszego pastora o tymczasowym usprawiedliwieniu, jako łaska, którą lewici wieku Ewangelii mieli od Pana przez wiarę w boskie obietnice ze względu na ofiarniczą śmierć Chrystusa za świat, a przeto za nich. Ufamy, iż nasze ucztowanie na tych czterech wierszach, dotąd badanych w tym artykule, posłuży do dalszego zaostrzenia naszych apetytów na te drugie dobre rzeczy z dostarczonego od Boga pokarmu, jak i czwarta Mojżeszowa rozdział 8 wersety od 9 do 26 postawi na nasz dobrze przepełniony stół. A nasze cytowanie tak wielu wersetów powyżej jest na to, ażeby głęboko wyryć w naszych sercach i umysłach wielki nacisk, jaki Biblia kładzie na prawdy połączone z uczynieniem lewitów wieku Ewangelii z odpowiednich ludzi, ponieważ chociaż usprawiedliwienie z wiary nie jest głównym celem wieku Ewangelii, jak to wielu błędnie przypuszcza, to jednak ono jest fundamentalnym dla boskiej pracy podczas wieku Ewangelii. Dlatego Pismo Święte w figuralnych i niefiguralnych naukach kładzie tak wielki nacisk na nie i na nauki połączone z nim, zwłaszcza na poprzedzające je nauki. Naturalnie spodziewalibyśmy się, że rzeczy zapisane w wersecie 12, nastąpiłyby natychmiast po rzeczach określonych w tym rozdziale w wersecie 8, lecz z dobrych przyczyn rzeczy określone w wersetach od 9 do 11, są przedstawione zanim te w wersecie 12 są omawiane. Przyczyny są te, niektóre rzeczy w wersetów od 9 do 11 chronologicznie poprzedzają rzeczy podane w wersecie 12. Tak, niektóre z nich nawet poprzedzają rzeczy wykonane w wersetach 7 i 8. Jednak gdyby one były przedstawione zupełnie w ich chronologicznym porządku, to to poza figury nie mogłyby być tak łatwo rozpoznane, jak z aktualnego porządku ich przedstawienia. Natomiast podanie ich w porządku, jakim one są dane, ułatwia rozpoznanie pozafiguralnych myśli. Jedna myśl z tych, jakie wersety od 9 do 11 nasuwają, jest, że czynność z przewidzianymi lewitami była bardzo publiczna w figurze i poza figurze. Werset 9 pokazuje, że wszystkie czynności z tymi, którzy mieli stać się lewitami, którzy mieli być odłączeni w celu przygotowania do służby lewickiej, i którzy mieli być wzięci do służby lewickiej, miały być wykonane publicznie. Gdy werset 9 w pierwszym zdaniu mówi, że Mojżesz ma przyprowadzić lewity przed namiot zgromadzenia, to rozkazuje, żeby cała służba z pozafiguralnymi lewitami była wykonana publicznie, w obecności prawdziwego kościoła, zobrazowanego przez namiot. 1 Koryntów rozdział 3 wersety 16 i 17, 2 Koryntów rozdział 6 werset 16, Objawienie rozdział 11 wersety 1 i 2, rozdział 15 werset 5, Żydów rozdział 8 werset 2, rozdział 9 werset 11. Objawienie rozdział 13 werset 6, rozdział 21 werset 3. Potem, gdy drugie zdanie wersetu 9 mówi, że Mojżesz miał przyzwać całe zgromadzenie synów izraelskich, to przedstawia fakt, że rzeczy, uczynione poza figuralnym lewitom i dla nich, miały być publicznie dokonane przed wszystkim nominalnym ludem Bożym w pozafiguralnym obozie. Jawność więc miała odznaczać figuralną i pozafiguralną transakcję z lewitami, jako zarządzenie boskie. Dla jaśniejszego zrozumienia chcemy nadmienić, że w figurze i pozafigurze trzy odrębne rzeczy były uczynione z lewitami, zanim oni byli gotowi służyć jako lewici. Tutaj, o figurze, używamy słowa lewici, nie ażeby odznaczyć niepoświęcone stanowisko niekapłańskich potomków Lewiego, zanim zajęli stanowisko tego poświęconego pokolenia, lecz używamy je w znaczeniu ich stania się tym poświęconym pokoleniem i pozostawania w nim. Ażeby uskutecznić ich przejście z ich stanu, jako niepoświęcone pokolenie, do ich stanu, jako słudzy namiotu, moi święci lewici, zwłaszcza trzy rzeczy musiały być im uczynione, po pierwsze, seria czynów określonych w wersetach od 6 do 8 i 12, po drugie, obracanie ich jako ofiarę obracania, określoną w wersecie 11, i, po trzecie, bezpośrednie ofiarowanie ich przed Aaronem i jego synami Panu, według wersetu 13. Wszystkie te czyny musiały być wykonane publicznie. Figura wyraźnie wskazuje na jawność tych wszystkich trzech czynności. I każda jedna z tych figuralnych transakcji miała swoją pozafigurę i w każdym wypadku pozafigura wypełniła się publicznie. Ponadto, według figuralnych nauk wersetu 9, te trzy rzeczy musiały być uczynione przed nowymi stworzeniami, zobrazowanymi przez namiot, i przed światem, to jest, nominalnym duchowym Izraelem, zobrazowanym przez całe zgromadzenie Izraela. A to na pewno było uczynione publicznie przed tymi dwoma klasami, tak w obrządkowych, jak i w nieobrządkowych kościołach, których członkowie byli nie tylko ludem nominalnego kościoła, lecz także nowymi stworzeniami, aż do czasu, kiedy podczas żniwa Bóg powoływał ich z Babilonu do symbolicznej Palestyny. Usprawiedliwienie publicznie wyznawane. Jak widzieliśmy powyżej, w obrządkowych kościołach, przeważnie przez nauczanie w domu i katechizmowe nauki, grzesznicy, dający posłuch, byli przyprowadzeni do żalu za grzechy i wiary, a tym sposobem do usprawiedliwienia. i w takich kościołach ci, którzy przez powyższe metody byli przyprowadzeni do usprawiedliwienia, byli przedstawieni pod uwagę członkostwu całego kościoła w jego poszczególnych zborach, jako ci, co przechodzą takowe doświadczenia przez uczenie się z katechizmu. Lecz wszystko to było uczynione jeszcze więcej solennie i publicznie przez uroczysty jawny obrządek, który wszystkie obrządkowe kościoły praktykowały, to jest bierzmowanie. Prawie każdy członek danego kościoła był obecny podczas bierzmowania. Nie mamy być zrozumiani, że naszą myślą jest, że wszyscy, którzy przystępowali do tego obrządku, byli usprawiedliwieni. Raczej tylko ci, którzy poddali się nauce domowej i katechizmowej przez żal za grzechy, osiągnęli wiarę odpowiednią do usprawiedliwienia. Więc tacy w ich katechizmowej nauce i bierzmowaniu byli publicznie uważani za żałujących za grzechy i wierzących przez nowe stworzenia i nie, nowe stworzenia, którzy byli członkami ich kościołów. Przez ich bierzmowanie oni publicznie wyznali skruchę ku Bogu i wiarę w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ci, pozafiguralnie, jako tacy byli przyprowadzeni przez naszego Pana przed pozafiguralny przybytek i całe zgromadzenie pozafiguralnego Izraela. To jest prawdą o nich wszystkich w znaczeniu, że każdy jeden we wszystkich kościołach był indywidualnie przyprowadzony przed wszystkich członków swego miejscowego kościoła. Ponadto, ten sam proces w zasadzie, lecz w innej formie, był wykonany przez tych, którzy w nieobrządkowych kościołach byli przyprowadzeni przez skruchę i wiarę do usprawiedliwienia. Tu główną formą, wpływającą na nich ku usprawiedliwieniu, było domowe wychowanie i kazanie. Inne metody niż te były, rozumie się, używane w obrządkowych i nieobrządkowych kościołach, jak to wykazano w poprzedniej części tego artykułu, lecz powyżej wykazaliśmy najgłówniejsze używane w kościołach obydwóch rodzajów. Oba spolegając na nauce domowej i każdy różniąc się w oficjalnej metodzie, jaką ich dane kościoły jako takie używały. Katechizmowa nauka będąc więcej używana w jednym rodzaju kościołów, a kazanie więcej w drugim. Kazanie było zwykle głoszone przez ewangelistów, przez nawołujących do odrodzenia religijnego i przez pastorów. I takie zebrania były szeroko ogłaszane i były zazwyczaj uczęszczane przez wszystkich członków kościoła, a ci, którzy przez takie zebrania wyznawali, iż byli przyprowadzeni do usprawiedliwienia, co rozumie się, włączałoby tych, którzy rzeczywiście żałowali i wierzyli, byli publicznie uznawani jako tacy przez nowe stworzenia i nienowe stworzenia danych kościołów. Zgodnie z tym, w kościołach obydwóch rodzajów ogłoszono przed wszystkimi członkami tych, którzy rzeczywiście doświadczyli skruchy, wiary i usprawiedliwienia. Tym sposobem oni byli przyprowadzeni tak przed pozafiguralny przybytek, jak również przed całe zgromadzenie pozafiguralnego Izraela. Gdy więcej prywatnymi sposobami ludzie byli przyprowadzeni do usprawiedliwienia, to oni zawsze publicznie wyznali to przed członkami ich miejscowych kościołów. Pozostawimy wyjaśnienie jawności tych drugich dwóch czynów zobrazowanych w wersetach 11 i 13 aż przyjdziemy do nich w omawianiu tych wierszy, lecz tu nadmieniamy, że one także były bardzo publicznie wykonane w figurze i poza figurze. Dwie ważne rzeczy są nam przedstawione w wersecie 10. Pierwsza jest, że Mojżeszowi było rozkazane, żeby przywiódł, postawił, lewity przed Pana. Są niektórzy, którzy używają wyrażenia, postawisz je przed Panem, jakoby znaczyło przywieźć je w obecność Boga w niebie, gdzie Bóg jest, i jakoby do izby tronu Jehowy. Taki pogląd towarzystwo głosiło odnośnie Joba rozdziału pierwszego wersetu szóstego i rozdziału drugiego wersetu pierwszego, starając się udowodnić, że szatan pozostał w niebie, jako członek dworu Jehowy, do roku 1914, w którym to roku, według ich nauki, on był strącony z nieba. Ponieważ Bóg widzi wszystko i każdego, wszystkie rzeczy są w Jego obecności, bez względu na to, gdzie one są, i z tego powodu nie potrzeba być w tronowej izbie Jehowy, w samym niebie, ażeby być w Jego obecności. Że to wyrażenie nie ma takiego znaczenia w tych wierszach u Joba, jest widoczne z trzeciej Mojżeszowej rozdziału 16 wersetu 7, pierwszej Samuelowej rozdziału 10 wersetu 19, trzeciej Mojżeszowej rozdziału 4 wersetów 15 i 18, rozdziału 8 wersetu 27, rozdziału 14 wersetu 11, czwartej Mojżeszowej rozdziału 7 wersetu 3, rozdziału 14 wersetu 37, rozdziału 17 wersetu 7, piątej Mojżeszowej rozdziału 1 wersetu 45, rozdziału 4 wersetu 10, Jozuego rozdziału 6 wersetu 8, pierwszej Samuelowej rozdziału 1 wersetu 12, drugiej Samuelowej rozdziału 6 wersetu 5, i tak dalej, i tak dalej. W tych wierszach i w wielu innych wyrażenie, uczynić to, lub owo przed Panem znaczy, uczynić coś tyczącego się spraw boskich, pod specjalną uwagą pańską. Zapewne to jest myślą wersetu 10. Przecież lewici w figurze nie byli przyprowadzeni przed Pana, w znaczeniu wzięcia do nieba, nawet do tronu izby Jehowy, lecz to było, werset 10, w łączności z czynieniem pewnych rzeczy tyczących się Boga, pod Jego specjalną uwagą. Z pewnością to jest prawdą o pozafiguralnych lewitach. W przywiedzeniu ich do usprawiedliwienia oni nie byli wzięci do nieba do izby tronu boskiego, lecz oni zaczęli wykonywać pewne rzeczy względem Boga, pod Jego bezpośrednią uwagą. W ich przygotowaniu się do służby lewickiej po ich usprawiedliwieniu z wiary oni także byli zajęci pewnymi rzeczami tyczącymi się Boga, pod Jego bezpośrednią uwagą. W ich instalacji do ich urzędowej pracy, jako lewici wieku Ewangelii, oni rzeczywiście byli zajęci sprawami, tyczącymi się Boga, pod Jego bezpośrednią uwagą. I ostatecznie w wykonywaniu swej służby lewickiej dla kapłanów bożych i ludu w wieku Ewangelii, oni z pewnością byli zajęci sprawami bożymi, pod Jego bezpośrednią uwagą. Przeto rozumiemy, że rozkaz, ażeby Mojżesz przyprowadził lewity przed Pana, reprezentuje rozkaz Boży, dany naszemu Panu, ażeby przywiódł usprawiedliwionych z wiary do przodu w służbie, tyczącej się spraw bożych, pod bezpośrednią uwagę pańską. Druga rzecz, którą omawia werset 10, jest kładzenie rąk Izraelitów na lewitów. W Biblii, symboliczny użytek wyrażenia, położyć rękę na osobę, lub rzecz ma trzy znaczenia, jedna z nich jest reprezentacja. Gdy Aaron i jego synowie położyli swoje ręce na tego cielca w służbie poświęcenia, trzecia Mojżeszowa rozdział 8 werset 14, to ten akt przedstawiał, że ten cielec stoi zamiast nich. Figurą tego jest, jak przy ofiarowaniu się Jezusa i Kościoła, ich człowieczeństwo stało za nich. Potem, gdy Aaron położył swoje ręce na kozła Azazela, trzecia Mojżeszowa rozdział 16 werset 21, to on tymczasem przedstawiał, jak ten kozioł go reprezentuje z pewnego punktu, co było figurą na to, jak, gdy arcykapłan świata zaczął czynność względem pozafiguralnego kozła Azazela, to człowieczeństwo utraciwszy koronę było jeszcze częścią arcykapłana świata. Te dwie ilustracje dostatecznie dowodzą, że kłaść ręce na osobę, lub rzecz, między innymi rzeczami, symbolizuje reprezentację. Oprócz tego, to wyrażenie symbolizuje udzielenie władzy, lub daru. To jest widocznie z faktu, że dary ducha były symbolicznie udzielane przez wkładanie rąk apostołów, co można widzieć z czynów Piotra i Jana w Samarii, Dzieje Apostolskie rozdział 8 wersety od 15 do 24, z grona apostołów z Tymoteuszem, 1 Tymoteusza rozdział 4 werset 14, z Pawła z Tymoteuszem, 2 Tymoteusza rozdział 1 werset 6, i z naukich. Do Żydów rozdział 6 werset 2. Oprócz tego to wyrażenie jest biblijnie użyte, by znaczyło sankcję, zatwierdzenie, rekomendację, ręczenie za, indorsacja, gwarantowanie za, co można widzieć z pierwszego listu do Tymoteusza rozdziału 5 wersetu 22. Izraelici zatwierdzają lewitów. W którym z tych trzech znaczeń wersetu 10 używa to wyrażenie, jako określające czyny Izraelitów z lewitami i jak te czyny są podane w tym wierszu? Widocznie nie w pierwszym znaczeniu, ponieważ lewici nie byli uczynieni przedstawicielami, lub zastępcami Izraelitów, chociaż w pewnym znaczeniu cielec Aarona był takowym podczas usług Dnia Pojednania. Lecz to nie jest nigdzie podane przez symboliczny akt kładzenia rąk, ani też mógłby być ten akt wykonany zgodnie z figurą Dnia Pojednania. To wyrażenie nie może oznaczać aktu udzielania darów ducha, ponieważ nikt, jak tylko Bóg i Chrystus, oprócz apostoła, mógł udzielić tych darów, a czas na udzielanie ich nie mógł przyjść aż po swoim zmartwychwstaniu Chrystus wstąpił do nieba. Dzieje Apostolskie rozdział 1 werset 7, rozdział 2 wersety 4, 12, 16 i 33, Efezów rozdział 4 wersety 7 i 8. To zostawia nam tutaj trzecie znaczenie do zastosowania, sankcja, zatwierdzenie, rekomendacja, ręczenie za, indorsacja, gwarantowanie za. Przeto przez kładzenie, literalnie, oparcie, rąk ich na lewitów, Izraelici symbolizowali swoje zatwierdzenie lewitów dla ich urzędowej pracy. To reprezentuje jak podczas wieku Ewangelii nominalny lud Boży zatwierdzał przewidzianych i rzeczywistych usprawiedliwionych z wiary w pozafiguralnym oczyszczeniu i poświęceniu do pozafiguralnego urzędu lewitów. Tym sposobem nominalny lud Boży zatwierdził przewidzianych usprawiedliwionych z wiary, gdy oni uwierzyli dostatecznie, ażeby być usprawiedliwieni. Oni uczynili to samo przez publiczne wyznanie, czy to było przez bierzmowanie, czy w mniej formalny sposób powiadomienia zgromadzenia o ich doświadczeniu, lub przyłączenia się do kościoła, jak to jest praktykowane wśród nieobrządkowych kościołów. Każdy z nas przypomina sobie, jak nasze postąpienie w powyżej wymienionych zarysach było zatwierdzane przez członków kościoła, którzy okazywali swoją indorsację przez podanie nam ręki, przez gratulowanie i uśmiechy, i inne wejrzenia, słowa i czyny potwierdzające, jak również często przez głosowanie, aby przyjąć daną osobę jako członka kościoła w miejscowym zborze. Ponadto, takie zatwierdzenie było okazane w dalszych zakresach poświęcenia pozafiguralnego lewity do pracy lewickiej. Jeden z tych zakresów był podczas ich przygotowania, czyli kształcenia. Jak to już dowiedzieliśmy się, lewici Gersona reprezentują tych pozafiguralnych lewitów, po pierwsze, którzy pomogli ludziom do stanu usprawiedliwienia, lobnici, i, po drugie, którzy pomogli niektórym do poświęcenia, symeici. Ażeby wykonać pierwsze z tych dzieł, Trzeba było wykonywać pracę ewangeliczną, która była wykonywana przez zawodowych ewangelistów, lub pastorów, wykonujących ewangeliczną pracę, lub katechistów, albo świeckich pracowników, takich jak nauczyciele i nadzorców szkółek niedzielnych, świeckich głosicieli kazań, starszych, przewodniczących klas, lub nieurzędowych członków kościoła. Lecz, ażeby taką pracę należycie wykonywać, trzeba było przygotować się do niej. Czasami to było w teologicznych seminariach, czasami w misjonarskich i ewangelicznych szkołach, czasami w szkole doświadczeń. A nominalny lud Boży zatwierdzał ich w takim przygotowaniu. Czasami to było przez ich finansowe poparcie takich szkół i ich uczni. Czasami przez pochwalenie ich i zachęcenie ich podczas ich okresu przygotowania, a czasami przez wystawienie ich jako przykłady godne do naśladowania przez drugich. A w końcu oni dali swoje zatwierdzenie przez obranie ich i zarządzenie, ażeby takim pozafiguralnym lewitom był dany ich urząd. To na przykład może być jasno widziane w obraniu i instalacji lewitów, jako pastorów, ewangelistów, misjonarzy, katechistów, nauczycieli i nadzorców szkółek niedzielnych, świeckich kaznodziei, i tym podobne. Członkowie nominalnego kościoła zazwyczaj głosowali z zatwierdzeniem na takich i w rozmaite inne sposoby okazali, że oni indorsują ich do pozafiguralnej libnicko-gersonickiej pracy, do której oni byli wybrani. Oni to samo uczynili Symei, gersonitom. Ci zajmowali się przyprowadzaniem ludzi do poświęcenia, i tym sposobem oni dostarczali nowych kapłanów. Ponieważ ta praca była zwykle wykonywana przez pastorów, przez specjalne nabożeństwa, przez osobiste usługi pastorów i książki, przeto widzimy, jak pozafiguralni Izraelici zatwierdzali tych w takiej pracy przez uczestnictwo i finansowe poparcie takich zebrań, przez finansowe popieranie takich pastorów w takiej pracy, przez rozpowszechnianie stosownych książek i pomaganie pisarzom takowych w podobne sposoby, jakimi pisarze z pozafiguralnych katów byli wspomagani, nadmienione poniżej. W tym wszystkim oni kładli swoje ręce na nich. Powyżej wykazaliśmy, jak nominalny pozafiguralny Izrael kładł swoje ręce na lewitów Gersona. Oni to samo czynili z pozafiguralnymi lewitami Merarego. Ich oddział muzytów składał się z wydawców Biblii, książek, czasopism i gazetek na tle biblijnym, razem z ich pomocnikami. Ich oddział machelitów składał się z redaktorów i z czytających korekty takiej literatury, to jest, z takich, którzy doglądali drukowania takiej literatury i dostarczali notatek, przedmów, poprawiali, i tym podobne, dla nich. Wydawcy takiej literatury i ich pomocnicy byli zatwierdzeni do takich czynności ustnie, finansowym poparciem i ofiarami, a w wypadku z denominacyjnymi wydawcami, głosowaniem na nich, albo naznaczeniem ich przez nominalny lud Boży. Podobnie postąpił nominalny lud Boży względem muzyckich merarytów, redaktorów i ich pomocników. Nominalny pozafiguralny Izrael zatwierdzał także lewitów Kata. Tymi są uczeni, którzy napisali dzieła językowe, amuramici, egzegetyczne, objaśniające, izarci, historyczne, hebronici i systematyczne, husyjalici, o Biblii i Kościele i dotyczących świeckich sprawach, lub dawali wykłady o takich rzeczach z tych czterech punktów dopiero co wymienionych. Ci w swoich czynnościach także byli zatwierdzani przez pozafiguralnych Izraelitów, czasami przez finansową pomoc, dając im możliwość utrzymania siebie podczas ich nauki, dając im możliwość korzystania z biblioteki, kupując, sprzedając i zalecając ich książki, popierając ich wykłady i tym podobne, i zwykle zachęcając ich w ich pracy. Z tego widzimy, jak pozafiguralni Izraelici położyli swoje ręce na pozafiguralnych lewitów we wszystkich zarysach ich lewitowstwa i jak oni to uczynili z tymi ośmioma głównymi subdywizjami z nich. Fakty potwierdzają naszą myśl. Sprawy, przedyskutowane w poprzednich ośmiu paragrafach, stawiają nas w pozycję, z której możemy widzieć, że to, co przychodzi pomiędzy wersety 8 i 12 jest właściwie umieszczone, bo chociaż niektóre zarysy z każdego z tych wierszy sięgają naprzód do wydarzeń przychodzących poza werset 12, to we wszystkich z nich jest jednak sięganie wstecz do rzeczy w wersecie 8. Jest to z pewnością ta przewaga rzeczy w wersetach 9 i 10, odnosząca się do spraw spokrewnionych z rzeczami omawianymi w wersecie 8, która pobudziła Pana umieścić wersety 9 i 10 tam, gdzie On je umieścił w stosunku do tych drugich spraw omawianych w tym rozdziale. Na pewno druga przyczyna na umieszczenie materiału wersetów 9 i 10 w tym miejscu, gdzie się znajduje, jest, że one pomagają do jaśniejszego zrozumienia poza figur. Z pewnością badanie 4 Księgi Mojżeszowej rozdziału 5 wersetów od 8 do 10 powiększa w naszej ocenie dane figury, jako proroctwa o dobrych rzeczach, które miały przyjść, co jest bez wątpienia jedną z przyczyn, dlaczego Bóg łaskawie pobłogosławił nas oświeceniem. Teraz zastanowimy się nad wersetem 11. Według notatki na marginesie, w angielskiej Biblii, tłumaczenie powinno brzmieć, i Aaron będzie obracał lewity, jako ofiara obracania przed Panem od synów izraelskich, aby byli przysposobieni do sprawowania posługi pańskiej. W paragrafie 24 powinniśmy byli przedstawić znaczenie ofiary obracania i ofiary podnoszenia. Przeto teraz to uczynimy. W cieniach przybytku mamy pokazane, na stronie 50, paragraf 1, że ofiara obracania w poświęceniu kapłanów reprezentuje ustawiczność ofiary Chrystusa, jako klasy, ponieważ oni nie ustawają w poświęceniu trzymać swoje uczucia i władze wzniesione aż do śmierci w służbie pańskiej. Ofiara podnoszenia, klasy, Chrystusa reprezentuje, że ofiara Chrystusa jest dana Bogu, aby wywyższyć Jego święte imię. W tym wierszu, nie ofiara obracania ofiary, klasy, Chrystusa jest zobrazowana, lecz to, co Jezus czyni z lewitów wieku Ewangelii, jako od pozafiguralnych synów izraelskich. W 13 wierszu jest powiedziane, że Mojżesz ma uczynić ofiarę obracania z lewitów. To pokazuje, że przynajmniej dwa obracania były uczynione w figurze, i mamy patrzeć za przynajmniej dwiema odrębnymi rzeczami, jako równające się im w pozafigurze. Pilne zastanowienie się dowodzi, że są przynajmniej dwa takie obracania. W figurze pierwsze z tych jest podane zanim usprawiedliwienie lewitów jest podane, które, jak zobaczymy, jest pokazane w wersecie 12. Widzieliśmy, że wersety od 9 do 11 były umieszczone pomiędzy wersety 8 i 12, ażeby przedstawić pewne rzeczy, które, przynajmniej po części, wypełniają się w pozafigurze przed wypełnieniem się pewnych rzeczy poza figury wersetu 8, chociaż niektóre z tych rzeczy także następują pozafiguralnie po zaczęciu się poza figury wersetu 12. Większość rzeczy, omawianych w wersecie 11, wypełnia się pozafiguralnie po wypełnieniu się poza figury wersetu 12. Jednak niektóre z nich wypełniają się przed poza figurą wersetu 12, przeto cały przedmiot, tak jak w sprawie przedmiotu wersetów 9 i 10, jest umieszczony przed podaniem figury wersetu 12. To będzie widoczne, gdy poza figura wersetu 11 będzie nam wyjaśniona. Co więc jest poza figurą Aaronowego obracania Lewitów jako ofiary obracania od synów izraelskich przed Panem? W tej figurze, rozumie się, Aaron reprezentuje naszego Pana jako arcykapłana. Obracanie Lewitów zdaje się być figurą na długotrwające przygotowanie w celu przysposobienia pozafiguralnych Lewitów do służby pańskiej. Że to było uczynione przed Panem wskazuje, że ta służba była w łączności ze sprawami Bożymi pod bezpośrednią uwagą Jehowy. Cel tej ofiary obracania jest podany jak następuje, aby byli przysposobieni do sprawowania posługi pańskiej. To widocznie jest inna rzecz od tej, którą Mojżesz, werset 13, uczynił w obracaniu Lewitów, jako ostatni zarys ich poświęcenia. To, że cel jest podany jak następuje, aby byli do sprawowania posługi pańskiej, że długotrwające przygotowanie było potrzebne, aby przygotować pozafiguralnych Lewitów do ich służby, i to, że nigdzie nie byłoby mowy o tym w figurze jak tylko w wersecie 11, pobudza nas do zrozumienia, że obracanie ich przez Aarona jest figurą na to długie przygotowanie, jakie nasz Pan daje pozafiguralnym Lewitom do ich służby. Że oni są obracani przez naszego Pana jako ofiara obracania od pozafiguralnych synów izraelskich, sugestionuje, że nominalny lud Boży w wieku Ewangelii był czynny wciąż w pomaganiu im w ich przygotowaniu się do pracy lewickiej w wieku Ewangelii, co było pokazane w poprzedniej części tego artykułu. Przygotowanie Lewitów w wieku Ewangelii. Przez zastanowienie się nad dotyczącymi faktami różne zarysy poza figury wersetu 11 staną się nam jasne. Przygotowanie Lewitów w wieku Ewangelii było sprawą głowy, umysłu i serca, i to miało swój początek pod obydwoma względami w pozafigurach wersetów 7 i 8, ponieważ w przyprowadzeniu ich do pokuty, żalu za grzechy, znaczna ilość lewickiej wiedzy była im dana i w znacznej mierze ich serca zostały zreformowane dla celów lewickich, a to wszystko także było przygotowaniem ich do ich służby lewickiej. Potem objaśnienia prawdy i obietnice, zobrazowane przez te trzy ofiary wersetu 8, przysposobiły ich dalej umysłowo do ich późniejszej pracy. Te prawdy także tworzyły w nich cośkolwiek nadziei i miłości, a szczególnie wiary, co także było częściowym przygotowaniem serca do ich późniejszej lewickiej służby. Jest to z powodu przygotowawczej przewagi poza figur wersetów 7 i 8, że mówiliśmy powyżej, iż część przygotowania, zobrazowanego w wersecie 11, zaczęła się przed wypełnieniem się pewnych poza figur wersetów 7 i 8, i z tej przyczyny wersety 9 i 10 są umieszczone przed wersetem 12, gdzie figura na wiarę i usprawiedliwienie żałującego grzesznika jest podana. Werset 9 sugestionuje więcej takiej przygotowawczej pracy przez publiczne pozafiguralne czyny tam zobrazowane. A jeszcze więcej takiej przygotowawczej pracy widzimy spoza figur wersetu 10, ponieważ ich uczestniczenie w sprawach boskich pod boskim bezpośrednim nadzorem i zatwierdzeniem nominalnego ludu Bożego, przygotowało ich jeszcze więcej do ich przyszłej pracy lewickiej. Przeto znajdujemy, że jak myśli wersetów 9 i 10, tak też myśli wersetu 11 są właściwie umieszczone w rozdziale, który badamy. Główne przygotowanie pozafiguralnych Lewitów dostaje się im, tak względem umysłu, jak i serca, Po nastąpieniu poza figury wersetu 12, to jest, po wytworzeniu w nich usprawiedliwiającej wiary i, w następstwie jej, usprawiedliwienie z wiary się uskutecznia. To przygotowanie różni się cośkolwiek w tych trzech grupach lewitów wieku Ewangelii i także w ich 8 subdywizjach. W nich wszystkich przygotowanie serca obejmuje ich coraz to większe zwyciężanie ludzkich wad, to jest, ludzkiej upadłości, grzechów, i ich coraz to większe wyrabianie cnót naturalnego człowieka. I my radujemy się z tego, że widzimy znaczny postęp, jaki był uczyniony przez nich w życiu sprawiedliwym, ozdobionym ludzkimi cnotami. Ta faza ich kształcenia się trwała nadal przez wiele lat podczas ich lewitowstwa, i rozumie się, uczyniła ich służbę więcej przyjemną i owocną we wszystkich jej zarysach. A gdy ona stała się zabiegiem któregokolwiek z nich, to ona doprowadziła go do poświęcenia się, tym sposobem wprowadzając go w kapłaństwo. Lecz o ile ten zarys przygotowania był lewicki, to on nie obejmował zaniechania naturalnego samolubstwa i światowości i wyrobienia bezinteresownej miłości, sam w sobie i w jego pokrewieństwie do drugich zalet. On tylko obejmował zaniechanie grzesznego samolubstwa i światowości i wyrabianie obowiązkowej miłości ku Bogu i człowiekowi, sam w sobie i w jego pokrewieństwie do innych naturalnych cnót. Czym wyższa forma służby lewickiej, tym wyższe było stosowne przygotowanie w połączonych cnotach lewickich. Możemy to widzieć, gdy zastanawiamy się nad różnymi lewitami w różnych posługach, pracownikami w szkółkach niedzielnych, świeckimi kaznodziejami, katechistami, ewangelistami, kaznodziejami, pastorami, wydawcami, redaktorami dzieł i uczonymi pisarzami. Powyżej omawiane przygotowanie było przeważnie wewnętrzne, i z tego powodu nie było bardzo dotykalne zewnętrznemu zmysłowi jako proces, lecz dosyć widoczne jako rezultat i osiągnięcie. Najjaśniejsze wyrażenie o lewickim przygotowaniu jest to, które tyczyło się głowy, umysłowego przygotowania. Co do tego, które się tyczyło pozafiguralnych gersonitów, którzy stali się pastorami, to zwykle było długotrwającą sprawą. Zwykle pozafiguralni lobnicy i symeiccy gersonici otrzymywali pilne wyszkolenie w kolegium i seminarium. Zazwyczaj nauka w kolegium zawierała klasyczny kurs, w którym zwykle uczono po łacinie, po grecku i hebrajsku, jak również krajowego języka ucznia i innych mniej więcej spokrewnionych świeckich gałęzi umiejętności. W seminarium uczono się różnych gałęzi systematycznej, egzegetycznej, historycznej i praktycznej teologii. Więc oni tam uczyli się dogmatyki, apologetyki i etyki w systematycznej teologii, introdukcjonizmu, wykładania i harmonetyki w egzegetycznej teologii, historii biblijnej i biografii, historii kościelnej i biografii, archeologii biblijnej, geografii i chronologii w historycznej teologii, liturgiki, jak prowadzić pracę ewangeliczną, pastorską, układać kazania, uczyć katechizmu, tłumaczyć teoretycznie w praktycznej teologii, ze sposobności ćwiczenia się w zastosowaniu ich wiedzy w praktyce jako ewangeliści, kaznodzieje, katechiści i pastorzy, szczególnie podczas ich wakacji zanim otrzymali swoje posady jako kaznodzieje. W krajach, gdzie nie było seminariów, na przykład na początku kolonizacji w Ameryce, zdolni kaznodzieje kształcili uczni na kaznodziei. Często misjonarze bywali dodatnio kształceni w specjalnych misjonarskich szkołach po ukończeniu swoich kursów w seminariach, a znowu, w innych wypadkach oni byli wysyłani wprost na pole misjonarskie z seminarium, a w niektórych wypadkach i kurs seminaryjny był ograniczony do szkół misyjnych. A pracownicy w szkółkach niedzielnych, świeccy kaznodzieje i ewangeliści, zwykle otrzymywali swoje przygotowanie przez osobiste wysiłki w szkole doświadczeń. Zwykle lokalne konferencje i synody, jak również osobiste kształcenie, były szkołami, gdzie pastorzy byli wyuczeni w sposobach pozafiguralnych semeickich gersonitów, którzy przywodzili drugich do poświęcenia. Ale, czy jedną metodą, czy drugą, długotrwające przygotowanie przechodzili pozafiguralni gersonici, a to długotrwające przygotowanie jest zobrazowane przez aaronowe obracanie lewitów jako ofiarę obracania przed Panem, a danie takowych i popieranie ich w tej pracy przez nominalny lud Boży jest pokazane w lewitach, danych przez synów izraelskich na ofiarę obracania Bogu i kapłaństwu. Pozafiguralni meraryci byli tym samym sposobem obracani przez naszego Pana jako ofiara obracania od pozafiguralnego Izraela. Względem wydawców to obejmowało ostrożne wyćwiczenie w handlu ogólnie i w pracy wydawnictwa szczególnie. Oni musieli uczyć się dużo sztuki drukarskiej i planowania, jak wydać i rozpowszechnić Biblię i inne religijne książki, jak również czasopisma i gazetki. To wymagało, zazwyczaj, aby być przynajmniej przez dłuższy czas pracownikiem w zakładzie wydawniczym, często wymagało nauczenia się drukarstwa i stanowiska w biurze firmy wydawniczej. Tym sposobem pozafiguralni muzyci, meraryci byli obracani przed Panem jako ofiara obracania od pozafiguralnego Izraela przed Panem. W podobny sposób pozafiguralni machelicy meraryci otrzymali przygotowawcze ćwiczenie do ich redaktorskiej pracy. Ich redagowanie pism rozmaitych autorów czasami wymagało nauki w wysokim stopniu. Przeto zwykle byli to tacy, którzy mieli wyższe wykształcenie uniwersyteckie. Niektórzy z nich przygotowali notatki, które są tak cenne jak te książki, w których one się znajdują jako notatki. Czasami wstępy i dodatki i skoro widzę do dzieł, które oni redagowali, nadają specjalną wartość takim dziełom. A rozumie się, długi czas przygotowania był konieczny, ażeby przygotować ich do wykonywania takiej pracy. Nawet ci pozafiguralni machelici, którzy tylko robili korekty, często mieli dobre wykształcenie, ażeby dobrze wykonywać swoją pracę. Danie im takiego wykształcenia było obracaniem ich przez naszego Pana jako ofiara obracania od pozafiguralnych Izraelitów przed Bogiem. Kateci wieku Ewangelii musieli przechodzić najpilniejsze ćwiczenie z wszystkich lewitów z powodu charakteru ich pracy. Po większej części kateci wieku Ewangelii zarazem byli gersonitami wieku Ewangelii i w kilku wypadkach merarytami wieku Ewangelii, szczególnie z oddziału machelitów. Znacznymi wyjątkami z pomiędzy tych, którzy przeważnie byli gersonitami wieku Ewangelii, byli Edward Robinson, jeden z najzdolniejszych katetów XIX stulecia, i James Strong, tylko trochę mniej owocny jako katyta, obydwaj z nich będąc profesorami teologii, lecz nie kaznodziejami. Więc katyci wieku Ewangelii zazwyczaj otrzymywali wykształcenie powyżej powiedziane, takie, jakie otrzymywali gersonici. Dodatnio oni otrzymywali specjalne wykształcenie, umożliwiając im w wykwalifikowaniu się do swej właściwej katyckiej pracy w wieku Ewangelii. Ci, którzy dostarczyli nam językowych dzieł przez danie nam greckich i hebrajskich przeglądów i rewizji Nowego i Starego Testamentu, lub greckich i hebrajskich słowników, gramatyk i konkordansów, musieli przechodzić bardzo zawiłe i szczegółowe ćwiczenie, ażeby ich przygotować do ich pracy. To samo jest prawdą o naukowych egzegetach. piszących o sprawach biblijnych. Historycy biblijni i kościelni, biografiści, archeologiści, geografiści i chronologiści musieli przechodzić ostrożne i specjalne naukowe ćwiczenia, jak również systematyczni teologowie do swych dogmatycznych, apologetycznych i etycznych dzieł. W przygotowaniu, jakie katyci wieku Ewangelii musieli przechodzić, widzimy najindywidualniejszą przygotowawczą pracę okazaną, bo widocznie ich praca była za techniczna i drobna, ażeby nauczać jej w szkołach. Znajomość tej pracy można było osiągnąć tylko przez osobistą naukę, po części oryginalnie podjętą, a po części nabytą z książek drugich katytów i kapłanów, utracjuszy koron, i tak dalej. Przeto katyci wieku Ewangelii byli specjalistami, znawcami i uczonymi między lewitami. Ich długotrwające przygotowanie do ich pracy było poza figurą uczynienia katytów ofiarami obracania. Udział naszego Pana w takim przygotowaniu był zobrazowany przez aaronowe obracanie lewitów kata, a dostarczenie ich i pomaganie im w tym celu przez nominalny lud Boży było zobrazowane w dostarczeniu katytów przez Izraelitów i pomaganiu im. A to będąc czynione w sprawach boskich, pod bezpośrednią uwagą Jehowy, było zobrazowane przez obracanie katytów przed Panem. I wszystko to pozafiguralne obracanie dla wszystkich trzech grup pozafiguralnych lewitów było, aby sprawowali posługi pańskie. Teraz przychodzimy do dyskutowania wersetu 12, który jest możliwie najbogatszy w zawartości z wszystkich wierszy czwartej Księgi Mojżeszowej rozdziału 8. Ponieważ on w kilku słowach podaje nam piękne figuralne określenie wszystkich zarysów w czynach, objętych w usprawiedliwieniu z wiary. Już dostatecznie dowiedliśmy, że on jest właściwie umieszczony w tym rozdziale, pokazując jak wersety od 9 do 11 właściwie przychodzą pomiędzy niego, a werset 8, podczas gdy na pierwszą myśl naturalnie decydowalibyśmy, że werset 12 powinien być zaraz po wersecie 8. Pierwsze zdanie tego wiersza brzmi, lewitowie zaś będą kłaść ręce swe na głowy onych cielców. Ta czynność reprezentuje, o ile się tyczy cielca na ofiarę za grzech, opieranie się wiary, spoleganie na i odpoczywanie na Jezusie jako zastępcy wierzących grzeszników w śmierci, jako ofiara za grzech. Biblia wyraźnie uczy, że Jezus stał się zastępcą grzesznika w śmierci. Izajasza rozdział 53 wersety od 4 do 12, Daniela rozdział 9 werset 26, Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 28, Ewangelia Jana rozdział 1 werset 29, rozdział 6 werset 51, rozdział 10 wersety 11 i 15, rozdział 11 wersety od 50 do 52, Rzymian rozdział 3 wersety od 24 do 26, rozdział 4 werset 25, rozdział 5 wersety od 6 do 21, rozdział 8 wersety 3 i 4, rozdział 14 werset 15, 1 Koryntów rozdział 8 werset 11, rozdział 15 werset 3. 2 Koryntów rozdział 5 wersety 14 i od 18 do 21, Galatów rozdział 1 werset 4, rozdział 4 wersety 4 i 5, Efezów rozdział 1 werset 7, rozdział 2 wersety od 13 do 16, rozdział 5 wersety 2 i 25, Kolosensów rozdział 1 wersety od 20 do 22, 1 Tesaloniczan rozdział 5 wersety 9 i 10, 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety 5 i 6, do Żydów rozdział 2 wersety od 6 do 9, rozdział 9 wersety od 12 do 15 i 28, rozdział 10 wersety od 4 do 9 i 12, rozdział 13 werset 12. 1 Piotra rozdział 1 wersety 18 i 19, rozdział 2 wersety 21 i 24, rozdział 3 werset 18, rozdział 4 werset 1, 1 Jana rozdział 2 werset 2, rozdział 3 wersety 5 i 16, rozdział 4 werset 10, objawienie rozdział 5 werset 9. W powyższych cytatach dwojakie wersety są cytowane, te, które wprost uczą, że Jezus, jako ludzka istota, stał się naszym zastępcą, i te, które zawierają tę naukę przez pokazywanie, że On umarł za nas. Jak On umarł za nas, to jest, na naszą korzyść, jest pokazane w tych wersetach, które mówią nam, że On cierpiał za nas, to jest, jako nasz zastępca. Więc przez umarcie, jako nasz zastępca, On umarł za nas, na naszą korzyść. A w wersecie 12 idea o Jego zastępstwie za nas jest podana figuralnie przez opieranie się Lewitów swoimi rękami na cielcu ofiary za grzech. Wiara spolegająca na zastępcy. Ich oparcie swoich rąk na cielcu ofiary za grzech reprezentuje spoleganie wiary na Chrystusie, jako takim zastępcy. Widzieliśmy, jak kładzenie rąk symbolizuje reprezentację, stanie za drugiego. Idea zastępstwa jest faza reprezentacji i ta jest właśnie tu wskazana, ponieważ według Pisma Świętego jest to w znaczeniu zastępstwa, że Chrystus jest naszym przedstawicielem w śmierci. To będąc tak, kładzenie rąk na zastępcę znaczy przyjęcie go jako takiego, przeto kładzenie rąk przez Lewitów na cielca ofiary za grzech reprezentuje, że usprawiedliwieni z wiary przyjmują człowieczeństwo Jezusa, ofiarę za grzech, jako zastępującą ich, jako taką ofiarę, to jest, spolegają na Jego śmierci za grzech, jako zastępującej ich śmierć za grzech. Wierzenie w śmierć Chrystusa, jako ofiarę przyjętą przez Boga za grzechy wierzącego, jest przeto rzeczą zobrazowaną, przez opieranie rąk Lewitów na cielcu, ofiary za grzech. Ich opieranie swoich rąk na ofierze całopalenia reprezentuje usprawiedliwionych z wiary, jako wierzących Bogu i spolegających na boskie objawione przyjęcie ofiary Chrystusa, jako ich zastępcy w śmierci. To znaczy, że oni wierzą, że Bóg przyjmuje śmierć zastępcy dla przebaczenia ich grzechów, zastępcy wypełnienie zakonu, jako ich sprawiedliwość, i że pokój między nimi i Bogiem następuje z ich przebaczenia i przypisania im sprawiedliwości Chrystusowej. To są poza figury opierania rąk Lewitów na cielcu ofiary za grzech i cielcu ofiary całopalenia. Wyrażenie, oprą, co jest literalnym znaczeniem słowa przetłumaczonego, kłaść, jest bardzo znaczące w tej łączności. Wiara jest czymś więcej niż jaka inna zaleta. Ona jest ręką serca, z powodu jej najwyższej energizującej mocy podczas dyspensacji wiary jest ważniejszą niż miłość, ponieważ ona jest gruntem wszystkich naszych pokrewieństw względem Pana w mądrości, sprawiedliwości, poświęceniu i wybawieniu. A w usprawiedliwieniu, szczególnie opieranie się wiary, spoleganie jest czynne. Nasz pastor właściwie określił wiarę jako umysłowe ocenienie i serca spoleganie. Żydów rozdział 11 werset 1, Abakuka rozdział 2 werset 4, Ewangelia Mateusza rozdział 6 wersety od 25 do 34. Jako zobrazowaną przez werset 8, ona przychodzi przez słuchanie Słowa Bożego. Dzieje Apostolskie rozdział 15 werset 7, Rzymian rozdział 10 wersety od 13 do 17. 1 Koryntów rozdział 1 werset 21. Galatów rozdział 3 wersety 1 i 2. 1 Tesaloniczan rozdział 2 werset 13. Ewangelia Jana rozdział 1 werset 7. Rozdział 3 wersety 11 i 12. Dzieje apostolskie rozdział 2 wersety od 40 do 42. Jej podstawą jest umysłowe ocenienie, przez które ma się wiedzę, wyrozumienie i wiarę względem spraw wiary, a wyższą budowlą jest spoleganie serca, przez które ufamy, przyswajamy i postępujemy odpowiednio względem wiary. Ewangelia Jana rozdział 3 werset 36, Rzymian rozdział 10 werset 14, rozdział 4 wersety od 18 do 21, Żydów rozdział 11 wersety 1 i 13. Usprawiedliwiająca wiara jest czynną pod tymi dwoma względami, umysłowym ocenianiem i serca spoleganiem, w Chrystusie, jako przyjętej ofierze za grzech, Ewangelia Jana rozdział 3 wersety od 14 do 18, Rzymian rozdział 1 werset 16, rozdział 10 wersety od 6 do 10, 1 Koryntów rozdział 15 werset 3, Galatów rozdział 3 wersety 13 i 22, Żydów rozdział 9 wersety 14 i 15, 1 Piotra rozdział 1 wersety 18 i 19, 1 Jana rozdział 2 wersety 1 i 2, rozdział 4 werset 10. Ona także jest czynna pod tymi dwoma względami ku Bogu, jako przebaczającemu czyjeś grzechy z powodu zasługi Chrystusa. Ewangelia Łukasza rozdział 24 werset 47. Dzieje apostolskie rozdział 2 werset 38, rozdział 10 wersety 36, rozdział 13 wersety 38 i 39, Rzymian rozdział 3 wersety od 24 do 26, Rzymian rozdział 4 wersety od 3 do 8, Efezów rozdział 4 werset 32. Żydów rozdział 9 werset 22, 1 Jana rozdział 1 wersety 7 i 9, Objawienie rozdział 1 werset 5. Ona także jest czynną w tych dwóch zarysach ku Bogu, jako przyczytującemu sprawiedliwość Chrystusową wierzącemu. Rzymian rozdział 3 wersety od 20 do 26, rozdział 10 werset 4. 1 Koryntów rozdział 1 werset 30, Galatów rozdział 2 werset 16, rozdział 3 werset 22, Filipensów rozdział 3 werset 9, 2 Koryntów rozdział 5 werset 21, 1 Jana rozdział 2 werset 1. I ostatecznie ona jest czynną w tych dwóch zarysach odnośnie pokoju z Bogiem. Dzieje apostolskie rozdział 10 werset 36, Rzymian rozdział 5 werset 1, Efezów rozdział 2 wersety od 14 do 17, Filipensów rozdział 4 werset 9, Kolosensów rozdział 1 werset 20. Przeto wiara nie tylko działa w umysłowym ocenieniu i serca spoleganiu w Chrystusie jako przyjętej ofierze za grzech, lecz także w Bogu, z powodu zasługi Chrystusa, przebaczycielowi grzechów wierzącego i przeczytującemu mu sprawiedliwość Chrystusową i dawcy pokoju, i przyjmującemu pokój od wierzącego. To wszystko jest zobrazowane przez oparcie rąk lewitów na tych dwóch cielcach, jak podane w wersecie 12 tego rozdziału. Pozafiguralna ofiara za grzech. Następną myślą, daną pod uwagę, jest rozkaz, żeby Mojżesz ofiarował jednego z cielców na ofiarę za grzech, a drugiego jako ofiarę całopalenia Bogu, ku oczyszczeniu lewitów. Spodziewalibyśmy się naturalnie, że Aaronowi jako arcykapłanowi byłoby rozkazane ofiarować ofiarę za grzech i całopalenia, ażeby oczyścić Lewity. Jednak tekst nam mówi, że Mojżeszowi było tak rozkazane. Ale widzimy z wersetu 21, że Aaron oczyścił ich. Jak możemy pogodzić te rzeczy? O ile się tyczy figury, powiedzielibyśmy, że oboje razem działali w ofiarowaniu ofiary za grzech i całopalenia, a co się tyczy poza figury, nasz Pan, jako poza figura obydwóch, działał jako wykonawca boski, poza figuralny Mojżesz, i jako arcykapłan, poza figuralny Aaron. Powodem tego w pozafigurze jest, ażeby przedstawić wykonawcze i arcykapłańskie czynności połączone z pozafigurą, to jest, Jezus w pozafigurze działał jako wykonawca boski tak dalece, jak to, co On uczynił sprawiło pojednanie Boga z wierzącym. Te uwagi są dalszym dowodem myśli, że Mojżesz w czwartej księdze Mojżeszowej, zwykle jest figurą na naszego Pana, jako wykonawcy Jehowy, a zaś Aaron w tej księdze zwykle jest figurą na Niego jako arcykapłana. One także pokazują, że te dwa urzędowe stanowiska naszego Pana nierzadko wspólnie działają w niektórych zarysach planu Bożego. Nie mamy rozumieć, że ofiarowanie cielca ofiary za grzech podane w wersecie 12 jest figurą na ofiarowanie naszego Pana od Jordanu do Kalwarii. Ponieważ ofiarowanie ofiary za grzech w wersecie 12, tak w figurze jak i w pozafigurze następuje po figuralnym, jak również po pozafiguralnym kładzeniu rąk Lewitów, poszczególnie na figuralnego i pozafiguralnego cielca. Co znaczy, o ile się tyczy poza figury, to po temu, gdy żałujący grzesznik uwierzy w Chrystusa, jako w przyjętą ofiarę za grzech, zastępczą, za grzesznika. Ponadto wiemy, że ofiara Chrystusowa od Jordanu do Kalwarii poprzedziła żal i wiarę grzesznika, przeto ta ofiara nie może być zobrazowana w ofierze omawianej w wersecie 12. Co więc Mojżeszowe i Aaronowe ofiarowanie tej ofiary za grzech Bogu reprezentuje? Odpowiadamy, to reprezentuje Chrystusowe poczytalnie przypisanie swego doskonałego człowieczeństwa, swego ludzkiego prawa do życia i praw życiowych, żałującym i wierzącym grzesznikom. Taki użytek słowa ofiarowania mamy w liście do Żydów w rozdziale 10 wersecie 14 w stosunku do przypisania zasługi naszego Pana aktualnie, sprawując ożywione usprawiedliwienie po części. To ofiarowanie wersetu 12 przeto nie reprezentuje czynów dokonanych na ziemi, lecz czyny dokonane w niebie. Do Żydów rozdział 9 werset 24. Więc to dowodzi, że ten pogląd na tę sprawę jest właściwy. Ten fakt umożliwia nam widzieć tym jaśniej prawdziwość późniejszego odróżnienia naszego drogiego pastora odnośnie dotyczących spraw. Początkowo w czasie parousji on nauczał, że okup był zapłacony, pojednanie, o ile się tyczy Boga, było skończone na Kalwarii, ale później on poprawnie nauczał, że na Kalwarii cena okupu była złożona tylko, jako depozyt. Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 46, i że tylko po okazaniu się Jezusa w niebie, Żydów rozdział 9 werset 24, on użył te ceny na aktualne przypisane zakupno Kościoła, jako pożyczki kredytowej, a o ile się tyczy usprawiedliwionych z wiary, to jej użył na poczytalne przypisanie zakupna ich. Jest to o tym poczytalnie przypisanym zakupnie, o którym nasz tekst traktuje, i to jest jeszcze jednym figuralnym dowodem, że Biblia naucza, iż tymczasowe usprawiedliwienie jest w toku podczas wieku Ewangelii. Jak pięknie ta prawda jest ukryta w typologii tego wierszu, o ile on omawia ofiarowanie Bogu cielca na ofiarę za grzech. Dziękujemy Bogu za to i za każde inne zapewnienie o poprawności naszej wiary, jak to nauczał ten sługa. Pewnie, Biblia uczy o tymczasowym usprawiedliwieniu. Rzymian rozdział 4 wersety od 1 do 12. Starożytni święci, Żydów rozdział 11 werset 7, Rzymian rozdział 4 wersety od 18 do 22. Młodociani święci, niedorosłe dzieci poświęconych rodziców, 1 Koryntów rozdział 7 werset 14, i nieofiarowani wierzący wieku Ewangelii, Rzymian rozdział 10 werset 4, rozdział 4 werset 5. Dzieje apostolskie rozdział 13 wersety 38 i 39, na pewno są przykładami tymczasowo usprawiedliwionych osób, ponieważ tymczasowo usprawiedliwieni są tacy, którzy nie mają aktualnie przypisanej zasługi Chrystusowej, chociaż Bóg tymczasowo traktuje ich, jakoby im była przypisana. Przecież zasługa Chrystusowa nie mogła być aktualnie przypisana zanim była złożona na Kalwarii. Przeto starożytni święci nie mogli mieć więcej jak poczytane przypisanie tej zasługi. Naturalnie młodociani święci przechodzą to samo co i oni. Widocznym jest bardzo, że to samo jest prawdą o niedorosłych dzieciach poświęconych rodziców. W liście do Rzymian rozdziale 4 wersetach od 3 do 8 święty Paweł podaje Abrahama i Dawida jako ilustrację, że usprawiedliwienie jest w toku podczas wieku Ewangelii. I tak jak ich usprawiedliwienie było bez aktualnego przypisania zasługi Chrystusowej, tak też ci, którzy w wieku Ewangelii mieli takie same usprawiedliwienie jak starożytni święci, musieli mieć tymczasowe usprawiedliwienie, które wynika, nie przez aktualne, lecz przez poczytalne przypisanie zasługi Chrystusowej, ponieważ trzeba zapamiętać, że różnica pomiędzy tymczasowym a ożywionym usprawiedliwieniem, o ile się tyczy działalności Bożej i Chrystusowej w tym, jest jak następuje. W tymczasowym usprawiedliwieniu Bóg i Chrystus aktualnie nie przypisują zasługi Jezusowej grzesznikowi, ale tylko poczytalnie przypisują ją wierzącemu. Natomiast w ożywionym usprawiedliwieniu oni aktualnie przypisują zasługę Jezusa ofiarowanemu wierzącemu. Ale Biblia zarówno dobitnie uczy o ożywionym usprawiedliwieniu o tym, które usprawiedliwiony wierzący doświadczył, gdy tak bardzo uwierzył, że ofiarował siebie i kiedy Bóg prawie miał mu dać spłodzenie z ducha. 1 Koryntów rozdział 6 werset 11, Żydów rozdział 10 werset 14, rozdział 9 werset 24, 1 Jana rozdział 2 werset 2, Jakuba rozdział 2 wersety od 17 do 26. Taka poświęcająca wiara jest podana w greckim wyrażeniu pisteuineis, to jest uwierzyć weń, Ewangelia Jana rozdział 3 wersety 15, 16, 18 i 36, rozdział 7 wersety 5, 31, 38, 39 i 48, Dzieje apostolskie rozdział 10 werset 43, rozdział 14 werset 23, rozdział 19 werset 4. Rzymian rozdział 10 werset 14, Galatów rozdział 2 werset 16, 1 Piotra rozdział 1 werset 21, 1 Jana rozdział 5 wersety 10 i 13, podczas gdy usprawiedliwiająca wiara, jako odrębna od wiary poświęcającej, jest podana przez greckie wyrażenie, pisteuinepi, uwierzyć nań. Ewangelia Łukasza rozdział 24 werset 25, Dzieje apostolskie rozdział 9 werset 42, Rozdział 11, werset 17. Rozdział 16, werset 31. Rozdział 22, werset 19. Rzymian, rozdział 4, wersety 5 i 24. 1 Tymoteusza, rozdział 1, werset 16. Tak tymczasowe, jak i ożywione usprawiedliwienie są czynami dokonanymi w niebie. Do Żydów, rozdział 9, werset 24. Chociaż ten werset dopiero zacytowany, w ścisłym znaczeniu odnosi się do ożywionego, a nie do tymczasowego usprawiedliwienia, to jednak uczy, że niebo jest miejscem, gdzie usprawiedliwienie się odbywa, i to przeto znaczy, że tam także tymczasowe usprawiedliwienie się odbywa. I to, co się daje wywnioskować z listu do Żydów rozdziału 9 wersetu 24, jest wyraźnie nauczane w liście do Rzymian rozdziale 3 wersetach 25 i 22. W wersecie 25 Chrystus w tym, że On jest sprawiedliwością za wierzącego, jest nazwany pozafiguralną ubłagalnią, rzecz, która znajdowała się w miejscu najświętszym, w niebie. Natomiast w wersecie 22 on jest przedstawiony jako sprawiedliwość wszystkich wierzących, więc usprawiedliwionych, jak również ofiarowanych wierzących. Przeto te dwojakie usprawiedliwienia wykonują się w niebie. Według Żydów rozdziału 1 wersetu 3 nasz Pan ogólnie przeczytał swoją zasługę całemu Kościołowi jako klasie, gdy wstąpił do nieba, jako rzecz, sprawująca zbawienie wieku Ewangelii. Lecz to nie oddziaływało na jednostki, jako takie, aż oni indywidualnie przyswoili je sobie tymczasowo, usprawiedliwiającą wiarą, kiedy Jezus poczytalnie przypisał im swoją zasługę, jako jednostkom, i ożywiającą wiarą i przez poświęcenie, kiedy Jezus aktualnie przypisał im swoją zasługę jako jednostkom. Innymi słowy, ogólne przypisanie, uczynione w dniu zesłania Ducha Świętego, było za klasę, a zaś indywidualne przypisania były za każdego jednego, gdy uwierzył dostatecznie. Rzymian rozdział 3 wersety od 22 do 26, rozdział 10 wersety 4 i 10. Różnica tu jest podobna tej w wybraniu. Zanim świat był stworzony, ta klasa była obrana. Efezów rozdział 1 werset 4. Lecz każda jednostka była wybrana podczas wieku Ewangelii przy spłodzeniu z Ducha. 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 13. Oprócz tego, gdy kiedykolwiek zgrzeszymy po naszym tymczasowym usprawiedliwieniu, lub ożywionym usprawiedliwieniu i należycie poprosimy o przebaczenie, to Jezus tymczasowo, lub dożywotnie stosownie przypisuje swoją zasługę dla naszego przebaczenia i przykrywa nas swoją sprawiedliwością. 1 Jana rozdział 2 wersety 1 i 2. Ten zarys tych przypisywań zasługi lewitom wieku Ewangelii jest także zawarty w figurze wersetu 12, w ofiarowaniu cielca na ofiarę za grzech przez Mojżesza. Jak pozafiguralny Mojżesz dokonał tych poczytalnych przypisań? Rozumiemy tę sprawę następująco, był to, rozumie się, Jezus, który sprawił żal za grzechy przez kazanie zakonu, i wiarę przez kazanie usprawiedliwiających zarysów Ewangelii, w lewitach wieku Ewangelii. Ci zaczęli pragnąć przebaczenia, gdy byli w żalu i prosili o nie, ale to tylko było przez serdeczne przyjęcie głoszonych im usprawiedliwiających zarysów Ewangelii, że oni osiągnęli usprawiedliwiającą wiarę, wiarę, która wierzy serdecznie, że Bóg dla zasługi Chrystusa przebacza grzesznikowi jego grzechy, przypisuje mu sprawiedliwość Chrystusową i zawiera pokój z nim. W momencie, kiedy taka wiara była osiągnięta w sercu żałującego grzesznika, Jezus przedstawił Ojcu, że On poczytalnie, nieaktualnie, przypisuje mu swoją zasługę, I przeto Bóg poczytalnie, nieaktualnie, przebaczył mu jego grzechy i poczytalnie, nieaktualnie, przypisał mu sprawiedliwość Chrystusową, i z tego powodu zawarł poczytalny pokój z nim. Jest to dlatego, że te wszystkie cztery akty były poczytalne, a nie aktualne, że usprawiedliwieni z wiary są tymczasowo, a nie dożywotnie, usprawiedliwieni. Natomiast gdy po ich oryginalnym doświadczeniu usprawiedliwienia z wiary, lewici wieku Ewangelii zgrzeszyli i potem żałowali i wierzyli, że Chrystus przypisuje im swoją zasługę na pokrycie tego grzechu, i że Bóg przyjął ją za niego, to Jezus dokonywał koniecznego poczytalnego przypisania za takich żałujących wierzących, a Bóg dokonywał koniecznego poczytalnego przypisania im. Tym sposobem on był ciągłym zachowawcą ich tymczasowego usprawiedliwienia, a Bóg był jego twórcą. Jak nasz Pan aktualnie przypisywał podczas wieku Ewangelii, to jest, jak w odróżnieniu od tymczasowego usprawiedliwienia, on ożywiał usprawiedliwienie wierzących, to jest, jak usprawiedliwiał ich usprawiedliwieniem do żywota. Odpowiadamy, że po tym, gdy on przez słowo sprawił w odpowiednich sercach wiarę poświęcającą się i miłość, i tym sposobem umożliwił im zupełnie poświęcić się Bogu, gdy Bóg był gotów przyjąć ich poświęcenie, nasz Pan ukazał się przed Ojcem, do Żydów rozdział 9 werset 24, i aktualnie przypisał im swoją zasługę. Według porozumienia pomiędzy Ojcem a nim, on odstąpił, o ile się tyczy tymczasowego poczytania, takiej ilości swej zasługi, jakiej było potrzeba, na uczynienie tego poświęconego wierzącego doskonałym przez aktualnie przypisanie jej za wierzącego przed Bogiem, a to aktualnie umożliwiło Ojcu, zgodnie z jego planem, przebaczyć temu danemu poświęconemu grzesznikowi, aktualnie przeczytać mu sprawiedliwość Chrystusową i aktualnie zawrzeć pokój z nim. To aktualnie na zawsze uwolniło danego wierzącego od wyroku adamowego, jak również od przekleństwa jego własnych aktualnych grzechów adamowych, i aktualnie uznało go doskonałym w sprawiedliwości. Do Żydów rozdział 10 werset 14. Odtąd niemożliwym jest, aby on mógł umrzeć w Adamie, to jest, umrzeć śmiercią adamową. Ponadto, jakiekolwiek grzechy z powodu słabości, lub nieświadomości, które on może potem popełnić, są przebaczane i pokryte sprawiedliwością, jeżeli on żałuje i wierzy względem tego. Ponieważ wtedy nasz błogosławiony orędownik, 1 Jana rozdział 2 wersety 1 i 2, aktualnie przypisuje jemu przed Ojcem należytą zasługę dla jego przebaczenia i uczynienia go doskonałym w sprawiedliwości, wskutek czego Bóg aktualnie przyczytuje mu to, i przebacza, i poczytalnie jest uczyniony doskonałym i przyprowadzony do pokoju z Bogiem względem tych grzechów. Gdyby, umiłowani, nie to łaskawe zarządzenie Pańskie dla nas, to byśmy wszyscy już dawno upadli nie do powstania, lecz przez nie możemy stać i zwyciężyć w wysokim powołaniu przez łaskę Bożą. Dziękujemy Bogu za takiego Zbawcę. Chociaż werset 12 nie odnosi się do ożywionego usprawiedliwienia, ponieważ lewici wieku Ewangelii nie doświadczają go, to jednak jest dobrze, w celu lepszego zrozumienia go i kompletności, zastanowić się nad nim w tej łączności, co jest powodem naszego przedstawienia go tutaj. Pozafiguralna ofiara całopalenia. Werset 12 nie tylko rozkazuje Mojżeszowi ofiarować ofiarę za grzech, ale także ofiarę całopalenia. To reprezentuje, w jego ofiarowaniu ofiary za grzech, że naszemu Panu było rozkazane przypisać swoją zasługę poczytalnie żałującemu wierzącemu, a jego ofiarowanie ofiary całopalnej reprezentuje coś, co nasz Pan czyni wierzącemu w łączności z przebaczeniem boskim, z przeczytaniem mu sprawiedliwości Chrystusowej i z zawarciem pokoju z Nim. W paragrafie 53 widzieliśmy, że Mojżeszowe, werset 12, ofiarowanie ofiary za grzech nie reprezentuje ofiarowania naszego Pana od Jordanu do Kalwarii, lecz jego poczytalne przypisywanie zasługi tej ofiary w niebie za Lewitów wieku Ewangelii. Tak też rozumiemy, że jego ofiarowanie ofiary całopalnej nie reprezentuje boskiego objawionego przyjęcia ofiary Chrystusowej, ponieważ Bóg działa w tym objawieniu, to jest, przez przebaczenie, przez przeczytanie sprawiedliwości Chrystusowej grzesznikowi i przez przyciągnięcie go w pokój z sobą. Chociaż ofiara całopalna reprezentuje te czynności jako boskie objawione przyjęcie ofiary za grzech, jednak ofiarowanie ofiary całopalnej przez Mojżesza reprezentuje pracę, którą nasz Pan wykonuje względem tego objawionego przyjęcia, przed, podczas i po przyjściu żałującego grzesznika do wiary usprawiedliwiającej, w przyprowadzeniu go do pokoju z Bogiem, w powiększeniu jego wiedzy i sprawiedliwości i pobudzenia do poświęcenia, jako świadectwa, że Bóg przyjął jego ofiarę za każdą jednostkę, która bywa usprawiedliwiona z wiary. I On sprawia te rzeczy w nich tak często, jak ich doświadczenia tego wymagają. Wszystkie te czyny są dokonane przez Słowo poparte odpowiednimi opatrznościami. Gdy my, którzyśmy ofiarowani, popatrzymy wstecz na nasze doświadczenia z Chrystusowym ofiarowaniem Jego ofiary całopalnej, zrozumianej tak, jak teraz jest wyjaśniona, w pokrewieństwie do nas, jako usprawiedliwionych wierzących, to możemy wszyscy świadczyć, że On wykonał taką służbę względem nas przez dotyczące nauki Słowa Pańskiego i przez rozmaite doświadczenia, w które On nas wprowadził. Te nauki On udzielił nam przez pastorów, przez nauczycieli i nadzorców szkółek niedzielnych, przez innych mniej więcej dojrzałych wierzących, przez świadectwa drugich, przez rozmowy i przez czytanie dotyczących książek, szczególnie Biblii. Z pewnością wszyscy możemy przypomnieć sobie takie nauki, które sprawiają nam przyjemność, gdy przypominamy je sobie. I z pewnością możemy sobie przypomnieć, jak przez nie nasza wiara w przebaczenie nam, w nasze przykrycie sprawiedliwością Chrystusową i w nasz pokój z Bogiem, była podtrzymana, powiększona, zatwierdzona i uzupełniona, jak również przez to nasz pokój, radość i sprawiedliwość były powiększone. Na pewno wszyscy możemy sobie przypomnieć różne doświadczenia, które przyczyniły się do tego samego skutku. Czasami nasze spotkanie się z pięknym charakterem chrześcijańskim, lub pracownikiem opatrznościowo okazało się odświeżającym. Czasami sposobność udzielania pomocy grzesznikowi ku żalu za grzechy i wierze wzmocniło naszą wiarę. Czasami społeczność jednakich dusz, szczególnie po doświadczeniu ze światem, wzmocniło nas w naszym usprawiedliwionym życiu. Czasami pomyślny wysiłek w służbie okazał się bodźcem dla naszej ufności. Czasami strofowanie lub poprawienie lub zachęcenie było opatrznościowo użyte ku wzmocnieniu słabnącej wiary. Czasami przykre karanie lub zawiedzenie lub wada okazała się być opatrznościowym doświadczeniem potrzebnym, aby nas przyprowadzić bliżej Pana w naszych błogosławieństwach usprawiedliwienia. Był to nasz wierny i miłujący Pan, który manipulował jakimkolwiek doświadczeniem w naszym życiu w celu zachowania, powiększenia, zatwierdzenia i skompletowania naszej wiary w przebaczenie naszych grzechów i w posiadanie sprawiedliwości Chrystusowej i pokoju z Bogiem. Tym sposobem nasz drogi Zbawca w swej wierności i nieustannym oddaniu się, gdy przybliżaliśmy się ku usprawiedliwieniu, i gdy byliśmy jeszcze niczym więcej, jak tylko lewitami wieku Ewangelii, usługiwał na naszą korzyść i przez takie czynienie ofiarował ofiarę całopalną za nas jako lewitów wieku Ewangelii, co też uczynił za wszystkich innych z tej samej klasy. Przebłaganie, pojednanie. Ostatnie zdanie wersetu 12 mówi nam o skutku sprawionym przez Mojżeszowe ofiarowanie ofiary za grzech i ofiary całopalnej. One miały sprawić przebłaganie, oczyszczenie lewitów. To reprezentuje oczyszczający skutek ofiary za grzech i ofiary całopalenia naszego Pana odnośnie lewitów wieku Ewangelii. Nasz Pan jest dokonawcą pojednania. Do Rzymian rozdział 5 wersety 10 i 11, 2 Koryntów rozdział 5 wersety 18 i 19, Efezów rozdział 2 werset 16, Kolosensów rozdział 1 wersety 20 i 21. Lecz Bóg jest źródłem dzieła pojednania. 2 Koryntów rozdział 5 wersety 18 i 19, Kolosensów rozdział 1 werset 20. Słowo pojednanie nasuwa myśl, że dwie osoby lub partie nie zgadzają się jedna z drugą, i ono znaczy, że obie są przyprowadzone do zadowolenia, zgody, jedna z drugą, pojednane. W tym wypadku jest to Bóg i grzesznik, którzy są w niezgodzie jeden z drugim. Bóg nie jest zadowolony z grzesznika z powodu jego grzechu, a grzesznik nie jest zadowolony z Boga z powodu jego sprawiedliwości i karania za grzechy przeciwko tej sprawiedliwości. Bóg, jako źródło przebłagania, czyli pojednania, zarządził na każdy krok jego wypracowania, po pierwsze, przez uczynienie swego Syna ciałem, po drugie, przez umożliwienie mu ofiarować się na śmierć, po trzecie, przez wzbudzenie go z umarłych, po czwarte, przez zlecenie mu, aby przypisał tymczasowo za usprawiedliwionych, a dożywotnie za Kościół, swoją zasługę, ażeby zadowolnić Boga z nimi podczas wieku Ewangelii, po piąte, przez uczynienie usprawiedliwionych zadowolonymi ze sprawiedliwości boskiej i Kościół zadowolony z jego sprawiedliwości i świętości, po szóste, przez zlecenie mu przypisania swej zasługi za świat, ażeby zadowolić Boga z nich, i po siódme, przez uczynienie posłusznych z świata zadowolonymi z Boga. Można zauważyć, że punkty naznaczone, pierwszy, drugi i trzeci, są przygotowawczymi częściami dzieła pojednania, natomiast punkty naznaczone, czwarty, piąty, szósty i siódmy, są aktualnymi częściami dzieła pojednania, a punkt drugi, jest zasłużoną podstawą zadowolenia Boga z wszystkimi, wykazaną w punktach czwartym i szóstym. Śmierć Chrystusowa jest zasłużoną przyczyną przebłagania, pojednania, Rzymian rozdział 5 werset 10, 2 Koryntów rozdział 5 wersety 18 i 19, Efezów rozdział 2 werset 16, Kolosensów rozdział 1 wersety 20 i 21. One współdziałał w każdej z tych siedmiu części pojednania wymienionego, biernie w częściach pierwszej i trzeciej, a czynnie w tych innych pięciu częściach. We wszystkich siedmiu z nich on jest narzędziem boskim w dokonaniu pojednania. Bóg i nasz Pan używał ludzkich narzędzi do pomocy w tej pracy. Tymi byli apostołowie, prorocy, ewangeliści, pastorzy, czyli nauczyciele i nieurzędowi członkowie prawdziwego Kościoła, jak również urzędowi i nieurzędowi członkowie nominalnego Kościoła. 2 Koryntów rozdział 5 wersety od 18 do 20. Te uwagi przygotowują nas do jaśniejszego zobaczenia poza figury pracy pojednania wspomnianej w wersecie 12. przez ofiarowanie pozafiguralnego cielca ofiary za grzech, werset 12, to jest, poczytalne przypisanie swej zasługi za lewitów wieku Ewangelii. Nasz Pan wykonał tę pracę podaną pod punktem 4, to jest, uczynił Boga zadowolonym z lewitów wieku Ewangelii, a przez ofiarowanie cielca ofiary całopalenia, to jest, usługiwanie lewitom wieku Ewangelii słowem i opatrznościami, sprawił, powiększył, zatwierdził i skompletował w nich wiarę w boskie przebaczenie im, w poczytalne przypisanie im zasługi Chrystusowej i przyprowadził ich w pokój z Nim i sprawił w nich więcej dotyczącej wiedzy i sprawiedliwości, przez co nasz Pan wykonał pracę tyczącą się punktu 5, to jest, uczynił lewitów wieku Ewangelii zadowolonymi z Boga. Te dwie rzeczy przeto są zamierzonymi skutkami, uczynieniem przebłagania, pojednania, ofiarowania przez naszego Pana poza figur ofiary za grzech i ofiary całopalenia wersetu 12. Z pewnością nasze badanie wersetu 12 przyniosło nam pod uwagę pewne piękne prawdy. Ten wiersz kończy zlecenia, dane Mojżeszowi odnośnie oczyszczenia lewitów. Werset 13 podaje zlecenia dane Mojżeszowi względem poświęcenia lewitów. One składają się z dwóch rzeczy, po pierwsze, z rozkazania Mojżeszowi, aby je postawił przed Aaronem i synami jego i, po drugie, z rozkazania Mojżeszowi, aby obracał ich przed Panem jako ofiarę obracania. Wyrażenie, stać przed kimś, jako urzędnik, co jest użytkiem tego wyrażenia tutaj, znaczy służyć mu w jakimś urzędzie. 4 Mojżeszowa rozdział 16 werset 9, 5 Mojżeszowa rozdział 10 werset 8, Sędziów rozdział 20 werset 28, 1 Samuelowa rozdział 16 werset 22, Pierwsza Królewska rozdział 10 werset 8, rozdział 12 wersety 6 i 8, Przypowieści Salomonowe rozdział 22 werset 20, Jeremiasza rozdział 35 werset 19, Daniela rozdział 1 wersety 5 i 19, Objawienie rozdział 7 werset 9, rozdział 8 werset 2. Przeto zlecenia dane Mojżeszowi tutaj, znaczy wziąć lewity do urzędu, jako sługi Aarona i jego synów. To, rozumie się, znaczy poświęcenie ich, aby służyli kapłaństwu. To drugie zlecenie, aby obracał ich jako ofiarę obracania przed Panem, znaczy poświęcenie ich do ustawicznej służby Panu, w której ich władze miały być podniesione do końca w służbie dla Pana ku Jego chwale. Tam nie jest nic wspomniane o zleceniu, żeby oni stali przed zgromadzeniem Izraela, 4 Mojżeszowa rozdział 16 werset 9, ponieważ o ile się tyczyło pracy na ich korzyść, to ono jest zawarte w tych drugich dwóch zleceniach, a po drugie oni nie mieli być uczynieni podwładnymi zgromadzenia izraelskiego, tak jak oni byli podwładni Bogu i kapłaństwu. Innymi słowy, ich służba ku Izraelowi była formą, jaką ich służba ku Bogu i kapłaństwu przybrała i nie była, jako taka niezależną służbą dla zgromadzenia. Było to tylko po ukończeniu poświęcenia lewitów Panu i kapłaństwu Aaronowemu, że lewici zupełnie stanowili poświęcone pokolenie, i przeto tylko odtąd lewici byli odłączeni, według określenia wersetów od 6 do 13, od synów izraelskich i stali się lewitami pańskimi, według wersetu 14. Figury wersetu 13 mają bardzo zadziwiające pozafigury, które teraz będziemy badali. W wersecie 13 tak, jak i w innych miejscach, Aaron reprezentuje Kościół jako podkapłaństwo, a Mojżesz tak, jak w pozostałej części tego rozdziału, reprezentuje naszego Pana, jako wykonawcę Jehowy. Mojżesz, stawiając Lewity przed Aarona i jego synów, reprezentuje naszego Pana, jako wykonawcę Jehowy. Stawiając Lewitów w wieku Ewangelii na urząd lewicki do oficjalnej usługi kapłaństwu w wieku Ewangelii głowy i ciała. To znaczy, że ich urzędem było służyć kapłaństwu, i że Bóg im dał ten urząd przez wykonawcze czyny naszego Pana. Ich służba, jako taka, była zobrazowana przez rozmaite usługi Lewitów gersonickich. Oni mieli jako gersonici wieku Ewangelii służyć Jezusowi i Kościołowi, jako lobnici przez przyprowadzanie grzeszników do pokuty i wiary i usprawiedliwienia, a jako semeici przez poprowadzenie usprawiedliwionych do poświęcenia. Przeto oni służyli kapłaństwu dwojakimi sposobami, pozyskiwaniem nowych lewitów i także nowych kapłanów dla klasy Chrystusa. Tym sposobem postawienie ich przed Jezusa i Kościół umieściło ich w urząd lewitów gersonickich wieku Ewangelii, w którym oni byli przygotowani dla użytku Jezusa i Kościoła w wykonywaniu takich usług, i w którym byli gotowi na zawołanie kapłaństwa dla takich usług. Ciąg dalszy nastąpi. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1938 roku, na stronach od 66 do 80.